sobie radia Maria gościmy. Wśród są pan doktor Dariusz Sabatajca, witam serdecznie. Pan profesor Peter Rajna.
Cześć Boże.
Cześć Boże, witam gorąco. I pan profesor Ryszard Bender.
Cześć Boże.
Cześć Boże. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówili o tak zwanym kłamstwie oświęcimskim. Cóż to znaczy owo kłamstwo oświęcimskie? Przypominamy sobie taką wielką burzę, która została wywołana w mediach i wszystkie słowa, które były wypowiadane na temat właśnie publikacji, właśnie skryptu, który pan doktor Ratajczak przygotował dla swoich studentów. W dzisiejszym naszym dzienniku też jest dosyć ciekawy, krótki artykuł na temat właśnie tych wydarzeń związanych z publikacją pana doktora Ratajczaka. A dobrze, proszę Państwa, jest po prostu porozmawiać, dlaczego taka burza powstała, co chciał powiedzieć i co chciał napisać autor, jaki był cel jego publikacji, ale o tym wszystkim za chwileczkę Państwo już usłyszą od samych naszych gości.
Szczęść Boże, drodzy słuchacze Radia Maryja, przed mikrofonem radia, naszego radia, katolickiego głosu w naszych domach, jest dzisiaj pan doktor Ratajczak z Uniwersytetu Opolskiego. Jesteśmy my dwaj, jest pan profesor Peter Rajna z Berlina, jestem i ja, jako że tylko w Radiu Maryja mogliśmy uzyskać możliwość stanąć obok niego i wesprzeć go na przeciwko niemu z różnych stron, zwłaszcza tych lewicowych, ba, lewackich wręcz, została rozwinięta. Dlatego, że sąd w Opolu nie zgodził się, ażeby pan profesor Peter Rajna, mówiący te słowa, profesor Bender, mogli być powołani jako eksperci, czy też jako świadkowie. Stwierdzono raz, z jednej strony prokurator, że to nie wymaga opinii biegłych, tak jest sprawa łatwa, a z kolei sędzia stwierdził, że to biegli nie będą w stanie stwierdzić, prawda? Że oskarżony relacjonuje przecież własne poglądy. Dzięki radiu, to jest wdzięczność dla ojców redemptorystów, dla Radia Maryja, że może pan doktor Ratajczak być i my tu razem z nim. Drodzy Państwo, zaczęła się sprawa w związku z, jak już tutaj ojciec Robert wspomniał, z książeczką, niewielką książeczką, którą dla studentów dotyczącą różnych problemów, zresztą w niejednej kwestii nawet bardzo odkrywczą, bo mało kto w wydawnictwach oficjalnych wiedział o tym, że marszałek, tak zwany Rola Zimierski, że on na polecenie czynników sowieckich kontaktował się z Gestapo. I szereg innych tam jest rozdziałów, na przykład konflikt Irlandii Północnej. I jeden malusieńki, to dosłownie tekst, od 22 strony do 26 strony, więc 4 strony, dotyczy rewizjonizmu Holokaustu. Rewizjonizmu. Autor, pan doktor, który za chwilę zabierze głos, relata referu, przedstawia, jak na Zachodzie historycy, i to dużej rangi historycy, byli czy są przeciwni traktowaniu Holokaustu jako wręcz religii, że takie ujmowanie sprawy z ich protestem się i krytyką spotyka. Ale z drugiej strony oni wszyscy są, podobnie jak doktor Ratajczak, od czci i wiary odsuwani, chociażby David Irving czy cała plejada innych historyków. I pan doktor to tylko przedstawiał. Mówił, jak oni na te sprawy patrzą. Przecież wiemy, że jeśli idzie o Auschwitz, o Oświęcim, to przecież dzisiaj podobno w Stanach Zjednoczonych, gdzieś czytałem chyba w dzienniku związkowym, jakieś dziecko polskie zostało przez kolegów poturbowane, gdy mówiło, że jego dziadek tego dziecka był w Oświęcimiu. Jak to? To dziadek był Żydem? Nie był Żydem. Był w Oświęcimiu? To łżesz, kłamiesz, prawda? Bo w Oświęcimiu byli tylko Żydzi. A warto wiedzieć, że pierwszych 700 więźniów w Oświęcimiu to byli Polacy schwytani w Tarnowie. Że żaden przedstawiciel ludności żydowskiej nie ma numeru poniżej 10 tysięcy nie miał. Że do ponad półtora roku byli sami Polacy, a później oczywiście byli również i Żydzi. I w tym koncentracjonlager, mówię wyraźnie koncentracyjny obóz, obóz pracy przymusowej, tak ciężkiej, że ona rzeczywiście doprowadzała do wyniszczenia i śmierci, ale to nie był obóz zagłady, co się nieraz potocznie pisze, że obóz zagłady, obóz w likwidacji, bo były odrębne obozy. To był Vernichtungslager, to była Treblinka, to był Bełżec, to był Sobibór. I celowo po to się to wycisza sprawę tamtych obozów i celowo w propagandzie podnosi się sprawę Auschwitz, jako że to był jeden z pierwszych obozów właśnie stworzonych dla Polaków, do którego później ludzie z kilkudziesięciu prawie, czy ponad 50 narodów dotarli, gdzie byli Żydzi pod koniec obozu, prawda, szczególnie mocno niszczeni i pracą obozową, i Cyganie, trzeba pamiętać. Te dwa narody tam szczególnym były obstrzałem, ale byli i Polacy. Byli i Polacy i od samego początku. I zresztą, no, Żydzi tak samo jak i inni, jak tutaj wiemy z różnych przekazów źródłowych, na przykład pana Stadnickiego, i w Birkenau, i w Auschwitz piastowali nieraz funkcje obozowe, w blokowych albo i kapo. Także różnie ich się losy tam układały. Nie byli od razu wszyscy z miejsca mordowani. To ewoluowało. I dlatego to jest cenne, że pan przytoczył teksty, pan doktor, różnych badaczy na ten temat podawane. Ale jakie to wywołało, powiedzmy, rejwach. Gazeta Wyborcza napisała Gaza pod sąd od razu, bez stwierdzenia tego. A może, drodzy słuchacze, pamiętacie kilka tygodni temu w TVN, gdzie występował pan doktor, to przedstawicielka ludności żydowskiej, Stowarzyszenia Żydowskiego w Warszawie, pani Dattner i taki socjolog, pan Śpiewak, też, który stwierdza, że z tą narodowością jest związany, tak się rzucili na niego, a w efekcie, gdy pan doktor zapytał, czy pani czytała książkę, pani Dattner odpowiedziała, że nie czytała książki. No proszę bardzo, na ślepo nawet, byle uderzać. A więc w ten sposób, no, nic dziwnego, skoro tak wpływowy periodyk jak Gazeta Wyborcza ugarza pod sąd. Ale nie sprawdzili ci luminarze z gazety Michnika, zamiast werbalnego zadęcia, nie mającego nic wspólnego z badaniami historycznymi, nie przytoczyli własnej interpretacji historii Oświęcimia, pogłębionej źródłowo. Powoływali się tylko na zakaz prawny, na tę nieszczęsną ustawę, w której jest informacja o kłamstwie oświęcimskim. Ustawa z jednej strony też ważna i cenna, bo ona powołuje Instytut Pamięci Narodowej. I tam jest ta mowa, że podlega karze ten, kto zaprzecza oficjalnym informacjom dotyczącym sytuacji ludności żydowskiej w Oświęcimiu. No będą wstydzić się z czasem, jestem przekonany, ci, co głosowali za nią w Sejmie, a głosowali ludzie i bliscy ideowo również nam, pogubieni w tym, wiedząc, że ustawa ma za zadanie powołanie Instytutu, jednocześnie przegłosowali w tej ustawie i kłamstwo oświęcimskie. Będą się wstydzić, tak jak część chrześcijan wstydzi się inkwizycji, bo to doprowadza do inkwizycji. Te sprawy to nie są sprawy jurystów, lecz badaczy, historyków. Historycy nie mogą przyjmować chronionych prawem stwierdzeń. przyjmować jedynie na wiarę, drodzy słuchacze. Uznawać za niepodważalne jakieś artykuły prawne. Nauka sama siebie rewiduje i w tym jest jej moc. To, co dzisiaj mówią badacze, już jutro może ulec zmianie lub zostać całkowicie odrzucone. To jest istota nauki, pozytywnej nauki. Pisał zresztą o tym niedawno w tejże samej gazecie, która pod sąd chciała obecnego tutaj wśród nas pana doktora od razu jako łgarza bawać, profesor Jan McEwen. Stwierdzał, że to jest nie tylko w naukach ścisłych, to samo jest w dziedzinie historii. Dotyczy to dociekań historycznych. O ile będziemy postępować inaczej, to przeniesiemy w dziedzinę nauki dogmaty nie tylko religijne, ale i ideologiczne. Prawne ustawianie kłamstwa oświęcimskiego kładzie tamę badaniom naukowym. Nie wolno prawnie zabraniać dociekań naukowych, bo to się zaprzecza nauce. A różne są spojrzenia na to. Wspomniałem o Irvingu. Pewnie pan doktor wspomni o innych badaczach. Ale drodzy państwo, w zeszytach historycznych wydawanych w Paryżu przez środowisko kultury, tak tej kultury Jerzego Giedroycia, tam znajdujemy artykuł w numerze 128 z ubiegłego roku pana Jerzego Stadnickiego, mój pamięciowy obraz Oświęcimia, który to autor pisze wyraźnie. Obraz, który tu kreślę, różni się znacznie od tego, jaki przeważa w opinii potocznej w wielu źródłach. Idziemy świadomie o sprostowanie utrzymującej się nieścisłości i fałszu. Stadnicki był w Oświęcimiu od 1 października 1943 do 8 stycznia 1945 w Birkenau, a później w Auschwitz. I różne rzeczy on daje indywidualnie. Może to było chwilowe, ale on to konstatuje. Wyżywienie otrzymywali więźniowie 3 razy dziennie. Chleb ja osobiście wolałem od tego, który przysyłano paczkami mi z domu, mówi, prawda, o tym. W chorym podawano biały chleb i delikatniejszą zupę. Więc to są jego stwierdzenia. Być może to były tylko takie przebłyski chwilowe, ale o takich rzeczach też trzeba mówić. I to ciekawa jest rzecz, że nie krzyknięto, że Jerzego Giedroycia pod sąd, prawda, że widać są orwellowscy równi i równiejsi. A przecież dał taki tekst, jakiego w ogóle nie przedstawił tutaj dzisiejszy gość Radia Maryja, pan doktor Ratajczak, bo pan doktor Ratajczak tylko relacjonuje inne informacje. A więc to są rzeczy straszne. Zamykanie, kneblowanie ust, kładzenie w kresu jakimkolwiek naukowym dociekaniom. Tak nie wolno, jeśli rzeczywiście chcemy, żeby nauka mogła istnieć, a nie była kneblowana, ograniczana przepisami prawnymi. Mało kto się ujął. Ja te sprawy referowałem w tygodniku Głos wydawanym przez Ruch Katolicko-Narodowy. Wiem, że wzięto pana w obronę w najwyższym czasie wydawanym przez pana Korwina Mikkego artykuł pana Stanisława Michalkiewicza. Wiem, że w tygodniku Solidarność mówiono wyraźnie, że nie podniesiono sprawy domniemania przynajmniej niewinności. Bo rzeczywiście żadna to wina, jeśli człowiek nauki referuje inny stan badań. To jest jego elementarnym obowiązkiem, by uwłaczał nauce, gdyby wiedząc o odmiennych sądach, tych sądów pan doktor nie przybliżał czytelnikom swojej książki. Dziękuję.
Dziękujemy panu profesorowi i prosimy pana doktora Zateczka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować panu Benderowi i panu Rajnie za to, że Radio Maryja, że zajęli się moją sprawą, ale panom chyba szczególnie, dlatego że są panowie tymi ludźmi, którzy zajęli się moją sprawą. Prawda jest taka, że większość naukowców polskich tą sprawą w ogóle się nie zajmowała, a jeżeli już, to w sposób bardzo krytyczny i przede wszystkim niemerytoryczny. To trzeba sobie od razu powiedzieć. Dziękuję panom, dziękuję również panu profesorowi Mirosławowi Dakowskiemu. jestem mu bardzo wdzięczny. Przechodząc do meritum, muszę powiedzieć tak, oczywiście zostałem oskarżony o tak zwane kłamstwo oświęcimskie. Zostałem zawieszony w prawach nauczyciela akademickiego. Właściwie zostałem pozbawiony środków do życia. Ten stan już trwa od kwietnia ubiegłego roku. Jest to dla mnie o tyle trudne, że no, w końcu mam rodzinę, mam dwójkę małych dzieci, ale może dość o martyrologii, dlatego że jako człowiek prawicy...
Trzeba kolego, wiedziano, co się z ludzi wyprawia, jak się wykańcza.
Ale powiedzmy, że jako człowiek prawicy i narodowiec nie chciałbym więcej o tym mówić. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz i właściwie w jaki sposób nawiązać do pana profesora Bendera. Oczywiście, ja w podrozdziale Rewizjonizm Holokaustu, który jest częścią książki Tematy Niebezpieczne, zresztą nie najważniejszą częścią tej pracy, tylko i wyłącznie referowałem poglądy rewizjonistów Holokaustu. Ale niestety mass media, a szczególnie gazeta wybiorcza czy wybiórcza, jak kto woli, no niestety dokonywała takiej, powiedziałbym, przepraszam za wrażenie, ale kastracji tekstu. Na przykład w Gazecie Wyborczej ukazał się fragment. Cyklon B służył do zabijania wszystkich. Cytat z książki Dariusza Artajczaka. Ale nikt nie zauważył, że na stronie 22, 23, 24 jest stwierdzenie. Rewizjoniści uważają, że rewizjoniści myślą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast już przychodząc całkiem do rzeczy, jeśli chodzi o mój stosunek do Holokaustu, a może w ogóle do rewizjonistów Holokaustu i do tak zwanej, to słusznie pan profesor Bender podkreślił, religii Holokaustu. Otóż Holokaust na gruncie historiografii to są ciągle zmieniające się wersje tego tragicznego wydarzenia. Proszę państwa, do roku 1960 niemal wszyscy na Zachodzie sądzili, że na przykład istnieją komory gazowe w Bergen-Belsen, w Dachau, w Ravensbrück i tak dalej. I oto nagle pojawia się doktor, wtedy jeszcze doktor, później profesor Martin Brosat z Instytutu Historii Najnowszej i mówi nie, nie było komór gazowych, ale byli świadkowie. Czyli oni, jacy ci świadkowie byli? No oczywiście byli absolutnie niewiarygodni. Nawet uznał to Szymon Wiesenthal, który, powiedzmy sobie szczerze, dosyć późno pewne oczywistości uznaje, w roku 1975. Proszę państwa, inna sprawa. Dzisiaj nikt rozsądny już nie powie, że te komory gazowe istniały. Podobnie nikt przy zdrowych zmysłach...
W tamtym obozie.
Oczywiście, w tamtych obozach. Podobnie nikt przy zdrowych myślach nie powie, że hitlerowcy, oczywiście bezsprzecznie mordercy na wielu innych polach, produkowali na skalę przemysłową mydło z ludzi albo trudnili się wyrabianiem abażurów ze skóry więźniów. Poza tym, proszę państwa, i to jest ciekawe właśnie, bo to jest również rewizjonizm Holokaustu. Nieustannie zmienia się szacunek ofiar Holokaustu. Nierzadko w odniesieniu oczywiście również do poszczególnych obozów. Ja tylko przypomnę, że... Liczby, oczywiście. Ja tylko przypomnę, że jeden z dzisiejszych łowców kłamców oświęcimskich, tak zwanych kłamców oświęcimskich, pan doktor Franciszek Piper z Muzeum Oświęcimskiego, wydał był w roku 1992, nie tak dawno, 8 lat temu, książkę pod tytułem Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Zawsze mówimy Auschwitz, a nie Oświęcim, bo to był niemiecki obóz koncentracyjny. Otóż w tej książce obniżył liczbę ofiar tego obozu z 4 milionów na 1,5 miliona.
Mniej, na 1 100 000.
Na 1 100 000, dokładnie tak, tak. I co?
Imprimatur ma Instytutu Jad Vashem, tak?
Tak, ale i co się stało, panie profesorze? Byli więźniowie oskarżyli go o kłamstwo oświęcimskie. Patrz, Gazeta Wyborcza numer 12 z roku 1995.
Imprimatur i Jad Vashem tam.
No oczywiście, jak ja już powiedziałem, dzisiaj doktor Piper sam zabawia się łowcem kłamców oświęcimskich, ale oczywiście sam kiedyś musiał obiektywnie nim być. Zresztą, proszę państwa, jego ustalenia, Pipera, kwestionuje obecnie inny oficjalny badacz problemu, sponsorowany przez żydowską fundację Klarsfeldów, Jean-Claude Pressac. To nie jest rewizjonista, to jest antyrewizjonista, który z kolei obniża liczbę ofiar w tym obozie do około 500 000. Proszę zwrócić uwagę, w ciągu kilku lat liczba zabitych ludzi, zamordowanych ludzi z Auschwitz-Birkenau spada z 4 milionów do 0,5 miliona.
To może on się mylić, a więc trzeba z nim dyskutować naukowo, oczywiście, a nie paragrafami prawa jakiegoś.
Tak, no, z tym, że on się nie może mylić, bo on jest sponsorowany przez Fundację Żydowską Klerfeldu. Ale Przemysła, weźmy pod uwagę choćby Majdanek. Choćby Majdanek. Otóż początkowo podawano, że w obozie tym proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja jestem oskarżony nie tylko o tak zwane kłamstwo oświęcimsko, ale także majdańskie. Bo w akcie oskarżenia jest podane, że neguje fakt istnienia komór gazowych w Oświęcimiu i na Majdanku. Otóż, proszę Państwa, początkowo podawano, że na Majdanku zamęczono 1,5 miliona ludzi. Później sukcesywnie ta potworna liczba obniżała się. Dzisiaj niektórzy historycy, bynajmniej nie rewizjoniści Holokaustu, choć tak naprawdę moim zdaniem nimi są, przebokują o 50 do 100 tysiącach. Ja nie mówię o poglądach teraz rewizjonistów Holokaustu, ja mówię o tak zwanych oficjalnych badaczach. Co więcej, zaczynają mówić, że ginęli oni nie w wyniku masowych gazowań, a na przykład rozstrzeliwań. Albo proszę Państwa, cóż ma sądzić student historii, czy naukowiec, młodszy, starszy, czytający książkę jak najbardziej oficjalnego historyka żydowskiego pochodzenia Daniela Goldhagena, którą można kupić w każdej polskiej księgarni. Nosi ona tytuł Gorliwi Kaci Hitlera, Zwyczajni Niemcy i Holokaust. Wydanie Warszawa 1999. A pada w tej książce bardzo dwuznaczne zdanie. Cytuję. Komory gazowe są symbolem. Jest absurdem sądzić, że bez komór gazowych Holokaust by się nie wydarzył. Czyżby więc oficjalna nauka przygotowywała nas na nowe niespodzianki, czyżby po raz kolejny zbliżała się do najbardziej kontrowersyjnych twierdzeń ludzi wyklętych, czyli rewizjonistów w rodzaju profesora Roberta Forizon, Jurgena Grafa ze Szwajcarii, czy wspomnianego przez pana profesora Davida Irvinga, moim zdaniem znakomitego, być może kontrowersyjnego w niektórych partiach, ale naprawdę znakomitego historyka. Życzyłbym sobie, żeby w Polsce było tak wielu, tak znakomitych historyków właśnie jak David Irving. Pan profesor Bender mówił o artykule Jerzego Stadnickiego pomieszczonym w zeszytach historycznych.
Giedroycia.
Oczywiście, Giedroycia. Ja może jeszcze troszeczkę rozszerzę niektóre cytaty z pana Stadnickiego. Cytuję, jak tutaj jeszcze przypominam, to był więzień Oświęcimia w latach 43-45, dokładnie
do końca Rzesinki,
tak, właśnie do stycznia 45 roku. Cytuję, chorym, to są jego cytaty, chorym podawano biały chleb i delikatną zupę. Pamiętam, jak w czasie procesu byłego komendanta Oświęcimia Hessa, na jego słowa, iż więźniowie otrzymywali w szpitalu mleko, rozległ się na sali śmiech. Ale to była prawda. Sam to mleko piłem. Albo praca była nader różna. Najcięższa przy regulacji soły w wodzie i błocie. Za to następna moja praca była właściwie obijanie się. Gdy zjawiała się na horyzoncie władza, kolega przodownik oznajmiał, kiwać się chłopcy. I ruszaliśmy się trochę zwabić. Chłosta jako kara formalna stosowana była w tym okresie rzadko. I to jest jedno, jeden cytat kończący. Oświęcim stał się rychło dla komunizmu dogodnym narzędziem propagandy. Tej propagandzie urzędowej sekundowali nieraz w najlepszej wierze tacy autorzy wspomnień, jak Zofia Kosak, Krystyna Żywócka i tak dalej. Już sam tytuł książki tej ostatniej, Przeżyłam Oświęcim, sugerował, iż stanowiła wyjątek. Iż normalnie nie wychodziło się stamtąd żywym. W rzeczywistości, spośród moich osobistych towarzyszy, wiem konkretnie o śmierci 3 i to nie w samym Oświęcimiu, lecz w innych obozach. Poza tym na stronie 17-18 autor stwierdza, że warunki życia w Oświęcimiu były lepsze niż w innych obozach, w których również przebywa.
Pisze, że w centrali oświęcimskim było wiele lepiej niż w Wietanach.
Tak, dokładnie. Pytam się zatem, proszę Państwa, czy to już jest kłamstwo oświęcimskie?
Też
jeszcze nie jest.
Jak pana doktora.
Czy sędziwy Jerzy Giedroyć zostanie oskarżony o złamanie artykułu 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, czy też nie zostanie? A jeżeli nie zostanie oskarżony, to pyta się, co to w takim razie jest kłamstwo oświęcimskie. Albo, czy na przykład w stan oskarżenia zostanie postawiony polski Żyd, pan Jan Sobczyk, który na ręce sądu przesłał, sądu rejonowego w Opolu, przesłał książkę swojego autorstwa pod tytułem Wycieczka na górę Synaj. wydanie w Jastrzębiu w roku 1999. W książce tej, znajdującej się w aktach sprawy, w kartach nienumerowanych, znajduje się list tego człowieka, czytamy w nim m.in. Cytuję. Staję w obronie śmiertelnego wroga mojej rasy, mojej osoby. To jest oczywiście nieprawda, bo Żydzi nie stanowią osobnej rasy. Staję w imię wolności każdego człowieka do prezentacji poglądów. Nie wolno tłumić światopoglądu historyka, gdyż każdy akt ingerencji odbije się w twórczości młodych historyków. Pan Dariusz Ratajczak ma niespotykaną u innych historyków odwagę. Już ma wyrok śmierci cywilnej w kieszeni, z czym się akurat zgadzam. Bardzo mi go żal. Zwyczajnie cenię odwagę cywilną histeryka. Oto polski Żyd stoi w obronie polskiego Polaka. Tyle oczywiście laurka, o którą nie zabiegałem pod moim adresem. Ważniejszy jest jednak inny fragment tego samego listu. Cytuję. Tadeusz Borowski, słynny Tadeusz Borowski, więzień Oświęcimia, Dachau,
to jeszcze pisarz,
oczywiście, zginął przydusony nad palnikiem gazu we własnym mieszkaniu, ponieważ widział pewne rzeczy i z młodzieńczą beztroską zaczął mówić. Mówił przywódcę w hotelu Polonia w Warszawie. Mówił o 10 wieczorem, a rano już nie żył. Niebawem zmarł ten, do którego mówił. Koniec cytatu. Co sugeruje Jan Sopcik? Pozostawiam to jak wszystkie poprzednie oczywiście cytaty bez komentarza. Proszę Państwa, ja w jednym zasadniczym punkcie nie zgadzam się z rewizjonistami Holokaustu. Otóż uważam, w przeciwieństwie do nich, że istniały komory gazowe Auschwitz-Birkenau. Natomiast niektóre ich argumenty przemawiają do mnie. I do każdego, powiedziałbym, zdroworozsądkowo myślącego człowieka również. Więc przede wszystkim, pierwsza podstawowa sprawa. Uważam, że żydowski Holokaust nie był ewenementem w XX wieku. On się mieści w tym festiwalu bestialstw, który dał nam wiek XX. On jest porównywalny z Holokaustem Ormiańskim, on jest porównywalny z Holokaustem Polskim, on jest porównywalny z Holokaustem, który miał miejsce niedawno w Rwandzie, kilka lat temu. Nie można z tego robić religii. To było wydarzenie tragiczne, to było wydarzenie straszne, ale takich strasznych wydarzeń było również wiele w XX wieku. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Nie do obrony, moim zdaniem, jest liczba 6 milionów Żydów zabitych podczas II wojny światowej. Szacunki są bardzo tutaj różne. Trzeba otworzyć archiwa, trzeba dać dostęp dokładnie historykom, na przykład do archiwum w Arolsen Waldeck w Niemczech. Wtedy będziemy widzieli, jakie te szacunki są. Inne sprawy. Na pewno nie było pisemnego rozkazu Hitlera do mordowania Żydów. Oczywiście Holokaust się odbywał, ale w sposób bardziej, powiedziałbym, że użyję tego sformułowania, spontaniczny. I tych spraw, że tak powiem, rewizjonistycznych jest jeszcze trochę więcej. A ogólnie już mówiąc, mogę powiedzieć tylko jedno. Cały czas chodzę z podniesioną głową. Jestem bosy, ale w ostrogach.
To najważniejsze.
Dziękuję bardzo. Mówił pan doktor Dariusz Ratajczak i pan profesor Peter Rajna. Proszę.
Dzień Boże. Więc dodam trochę od siebie następujące rzeczy. Jedyna zasada dla historyka to służyć prawdzie, tak każe Ewangelia. Historyk musi kwestionować wszystko, sprawdzić wszystko, by dojść do prawdy. Już wrócił na to uwaga profesor Benda i sam autor. Tutaj ustawy nie mogą pomóc, gdyby dojść do prawdy. Dariusz Ratajczak to zrobił i należy on, mogę powiedzieć, do wybitniejszych młodszych historyków obok Leszka Jaworowskiego czy Roberta Nowaka. I Polska powinna być dumna, czy ma takich młodych, wybitnych wreszcie historyków. To nie znaczy, nie mieliśmy starszych jak Bendera.
Jeszcze starszy, jeszcze lepszy.
Książka pana Dariusza nosi tytuł Tematy niebezpieczne. Ma około 100 stron i zbiera 300 esejów. I wśród nich jest jeden esej ma 5 stron, jak będę na tym mówił, rewizjonizm Holokaustu. EZTN jest syntezja tez różnych historyków z różnych krajów, zresztą wybitnych, którzy na podstawie nowych faktów rewidują starych faktów, dlatego nazywamy ich historycy rewizjoniści. Właśnie taki jest obowiązkiem historyka. Mówiono już, do niedawno mówił się, że Oświęcim mieć Auschwitz zginęło 6 milionów. I teraz sami widzi o tym, jest dosyć historyk Izraela, mówi, że to jest ponad milion, albo jeszcze mniej. Nie o to chodzi. Chodzi, że musimy być otwarty, żeby walczyć przeciwko kłamstwa. I to nie jest, żeby mówić prawda i kręcić, że mówimy kłamstwa oświęcimskie. Żeby szukać prawdy, musimy, jak powiedziałem, wszystko zakwestionować. Nie ma żadnych tabów dla historyka. Jeśli weźmiemy ten esej, tam trzeba zauważyć, prawie każdy paragraf językowy, semantyczny, zaczyna się uważają, rewizjoniści uważają, albo według rewizjonistów. To jest bardzo ważne. To ja się dziwię, pani prokurator wyciąga taki kawałek zadania i zaczyna oskarżyć. I to jest, pokazuje, jaka ignorancja panuje o pani prokurator. Że ona w ogóle nie jest odczytana. Żeby na podstawie jakich faktów, nie tylko paragrafów, oskarżyć pana Dariusza. Ale frapujący jest dla mnie nie tyle akt oskarżony, oskarżenie prokuratora, ale od tak zwanego profesora doktora habilitowanego Wiesława Łukaszewskiego, który jest rzecznikiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickiego Uniwersytetu Polskiego. To, muszę powiedzieć, to jest chamstwo, wstyd dla Uniwersytetu, bo przypomina mnie to lat 50. stalinowskich, kiedy właśnie byli te komisarzy politycy, którzy chcieli zwolnić, wtedy nazywano reakcjoniści, prawda? Boże kochani, gdzie w tym eseju jest takie formułowanie?
Ja chciałem tu jeszcze na chwileczkę wejść słowo. Ja miałem rozmowę z panem profesorem Łukaszewskim. On przeprowadził właściwie formalne śledztwo w mojej sprawie. Zadawał mi pytania następujące, a jest psychologiem. Jest psychologiem typu, czy pan jest antysemitą? Co pan rozumie pod pojęciem antysemityzmu? Jak tu rozmawiać?
To pan, czy jeśli pan Łukaszewski jest psychologiem, wydaje mi się, współczuję jego studentów, bo takich studentów, takich profesorów nie powinno być na uniwersytecie. Ale jeszcze gorszy zachowuje się rektor Uniwersytetu Polskiego, pan Sławomir Niedzieja, historyk, czy histeryk, już nie wiem, który jest, zachowuje się jak twórz, bo to mieliśmy takich twórzy już w PRL-u, którzy w imieniu partii zwalniali to. Nie wiem, który stoi za tym takim rektorem, to też jest hańba dla Uniwersytetu Opolskiego, że mamy takich rektorów na tym uniwersytecie. Wydaje mi się, że rozsądny się zachował sąd. To częściowo, można powiedzieć, ma tyle odwagi, była taka presja społeczna na niego, presja taka cała prasa żydowska, bo nie ma żadnej niepodległej prasy w Polsce, tylko jest prasa żydowska. I mimo tego uwielbiam odwagi sędzia. Muszę powiedzieć, to jest znak, że pewni sądy są niezależni w Polsce, a nie wszystkie. Na przykład w Lublinie mieliśmy do czynienia sprawa Bendera, Urban, to widzicie, jaka ta stara garda jeszcze panuje w tym sensie. Albo druga hańba jest właśnie wyrok na Świtona. Chciałbym z tej okazji pozdrawiać Świtona, że jesteśmy z tobą i to jest hańba, co ciebie spotyka, bo wtedy ja już nie wiem, czy jest. Przepraszam, że tam, że
tym kraju już zasłać nie można, bo jeśli się mówi, jesteś antysemitą. To jest niebezpieczeństwo, ale wydaje mi się, że bardzo trzeba bronić odwagę, cywil courage i niezależność naukowca, bo jeśli polski naukowiec straci swoją osobowość, co było w PRL-u, to żegnamy się z tą demokracją. Ale jeszcze gorzej, co mnie bardzo, co była frapująca była, bo przecież jednak sądy powinny być niezależni, ale frapująca dla mnie była reakcja pani minister sprawiedliwości. Z jakim cudem ona może zakwestionować wyrok sądu? Czy to pokazuje, że ona nie ma pojęcia demokracji albo niezależności sądu? Jeszcze gorzej zachował się rzecznik prasowy Siwiec. Jeszcze gorzej doradca premiera Nowakowski, Boże kochany. Czy oni są demokratami? Najważniejszy znak demokracji jest szanować niezależność sądu. Jeśli oni takimi argumentami, czy oni zasługują być przedstawicielem demokracji polskiej? Na tym skończę swój wybór.
Dziękuję bardzo. Te ostatnie słowa mówił pan profesor Peter Reina, warto powiedzieć, nie Polak, Hindus, który mieszka w Niemczech, pracuje też dla Polski, wiele o Polsce pisze i proszę państwa, no ja tylko chciałbym powiedzieć jedną taką rzecz. Ja myślę, że w takiej samej sytuacji, jak pan doktor Ratajczak, mógłby się znaleźć na przykład każdy rzetelny wykładowca historii Kościoła. Albo na przykład teologii, bo przecież na przykład w skryptach, które my mieliśmy przez naszych wykładowców udostępniane, też na przykład były tego typu stwierdzenia, że grupy heretyckie, załóżmy, podawały wątpliwość niektóre dogmaty wiary, no i to by znaczyło, że każdego wykładowcę trzeba byłoby przed świętoficją postawić, prawda, do kongregacji doktryny wiary donieść, że wygłasza herezję. A przecież tu chodzi o rzetelność naukową. I tyle dzisiaj jest mowy o wolności prasy, prawda, o niezależności badań i tak dalej, i tak dalej. To mamy te dyskusje ciągle się pojawiające. Nawet kiedy były dyskusje nad tygodnikiem Urbanowskim, nie, to mówiono, no, że nie zgadzamy się. To Wyborcza też pisała, nie zgadzamy się z tym, ale jest wolność prasy, dlatego no, stajemy w obronie wolności prasy. No, proszę zauważyć, jakie się tutaj rzeczy stawia, prawda? Wolność prasy, ale jednocześnie, jeżeli jest cokolwiek powiedziane nie po myśli i tak nie według poprawności politycznej, która zaczyna też niestety u nas obowiązywać, no to wówczas wyciąga się wszystkie no, konsekwencje, które są zupełnie rozmijające się chyba z prawdą, bo każdemu naukowcowi wolno, chyba ma nawet obowiązek poinformować studentów swoich, że są ludzie, którzy inaczej uważają, prawda?
Ja może nawet powiem więcej. Ja przygotowuję książkę, która stanowi, no powiedziałbym, jakby ciąg dalszy tematów niebezpiecznych i ja poinformuję opinię publiczną o już bardziej szczegółowo na temat stanowiska rewizjonistów Holokaustu, na temat różnych spraw związanych z żydowskim Holokaustem, dlatego, że mam takie prawo jako historyk. Mam takie prawo.
Obowiązek, tak.
I obowiązek, tak.
Drodzy państwo, 10 minut po godzinie 22. Przypominam numer telefonów do studia Radia Maryja. Czekamy na tych, którzy chcieliby rozmawiać dzisiaj z naszymi gośćmi. Telefon dla słuchaczy od Łodzi na północ 655-2355. Od Łodzi na południe 655-2356. I dla słuchaczy spoza granic Polski 655-2333, 655-2366. Proszę państwa, dzisiaj działamy na zasadzie takiej: prawda was wyzwoli. Mówić prawdę, ale mówić w taki sposób, żeby nikogo nie ranić i nie obrażać. Taką mam gorącą prośbę do tych, którzy będą chcieli rozmawiać na antenie Radia Maryja z nami. Mówimy prawdę, ale z pełnym szacunkiem dla każdego i z wielką kulturą, bo tym mam nadzieję, że odróżniają się słuchacze Radia Maryja od wszystkich innych. Naszymi gośćmi są, przypominam, pan dr Dariusz Ratajczak, pan profesor Peter Reina i pan profesor Ryszard Bender. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi adwokat Jacek Pszczółkowski z Warszawy. Nie czytałem tego wszystkiego, na co się panowie powoływali, naświetlając temat. Natomiast nie odmówiłem sobie i kupiłem książeczkę pana Dariusza Ratajczaka i przeczytałem te parę stron. Ponieważ jestem adwokatem, to ograniczę się tylko do stwierdzenia, że tak jak ten tekst jest napisany, mnie argumenty pana jeszcze nie przekonały. Natomiast chcę zwrócić uwagę na inne zagadnienie, może bardziej związane z historią jako nauką. Nie mogę zgodzić się z taką wymową wypowiedzi osób pana i osób pana wspierających w dzisiejszej audycji, że dlatego, iż rodzą się coraz nowe pokolenia historyków, coraz dalsze przecież od zdarzenia, które historycznie miejsce miało, istniał Auschwitz i istnieją jego resztki do dzisiaj, choć już bardzo zmienione. Że każdy z tych historyków ma prawo wnosić jakieś zasadnicze zmiany do tej prawdy o istnieniu Auschwitz. Niewątpliwie rzecz taka jak liczba zamordowanych, no, wolałbym powiedzieć ludzi w tym obozie, niż powiedzieć Żydów. Bo jak powiem Żydów, to mnie to wpycha w wypowiedzi naukowców żydowskich, w oceny badaczy żydowskich, a ja chciałbym się od tego oderwać. Taka rzecz może ulegać zmianie, ale ostatnio ona ulega tak radykalnej zmianie, że to nie budzi mojego zaufania. Ja wychodzę z założenia, że gdyby pan w tej swojej pracy zrobił jednak pewien wyjątek od założeń podanych w przedmowie, że nie będzie pan podawał żadnych nigdzie przypisów. I w tym krótkim, a tak tragicznym dla historii XX wieku fragmencie zechciał jednak wskazać na jakieś materiały, to by to pana zaprowadziło w pierwszym rzędzie nie do procesu norymberskiego, tylko
drugiego.
Do...
Albo trzeciego.
Słucham?
Drugiego procesu norymberskiego.
Ja ich nie numeruję, bo ja wiem, że był na razie jeden.
A następne,
które będą urządzane, no daj Boże, żeby były urządzane. W każdym razie ten główny proces norymberski.
Ale czy mógłbym się wtrącić, jeśli można?
Chwileczkę, ja już tylko skończę tą myśl. Ten główny proces norymberski można ujmować w kategoriach, że to była wielka polityka przy tej międzynarodowej sprawiedliwości. Natomiast są dokumenty pochodzące i relacje pochodzące od zwykłych, szarych ludzi zamieszkujących terytorium Polski. I te relacje są w materiałach Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Tak ona się wtedy nazywała, w 1945, w 1946, w 1947 jeszcze działała. Zbierała relacje tych zwykłych ludzi. Te relacje tych zwykłych ludzi posłużyły pana poprzednikom, może nie w nauce, ale w relacjonowaniu faktów historycznych w formie publicystycznej, do wydania w 1965 roku książki pod tytułem Nie oszczędzać Polski. Autorami byli panowie Cyprian i Jerzy Sawicki. I oni głównie bazowali na tych materiałach Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Jak pan tam w tej książce przeczyta rozdział pod tytułem Fabryka Śmierci, oparty na 10 stronach dokumentów z tejże Głównej Komisji, to zobaczy pan, no może niezręczności swoich sformułowań zawartych na tych kilku stronach, a może ich wiarygodność będzie trochę zachwiana, bo widzę, że pan jest bardzo pewny, że użył pan właściwych sformułowań i wyciągnął właściwe wnioski.
Przepraszam, ale to chyba troszeczkę mówi nie na temat. Ja bym się, jeśli można, chciałbym się odnieść do pana tutaj dłuższej trochę wypowiedzi. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Ja konsekwentnie w tej pracy nie używam przepisów, bo jest to praca popularno-naukowa. I tak jest właściwie w każdym podrozdziale tej pracy. Natomiast specjalnie nie dawałem jakiegoś takiego bardzo krytycznego komentarza do tutaj wypowiedzi rewizjonistów Holokaustu, bo gdybym go użył, to być może nie bardzo różniłbym się na przykład od choćby Gazety Wyborczej, prawda? Więc ja mam prawo w sposób, powiedziałbym, w miarę obiektywny przekazać w bardzo skrótowej formie, na 3-4 stronach, ta książka jest bardzo mała, to ona liczy tylko 100 stron, przekazać informacje dotyczące poglądów rewizjonistów Holokaustu na ten temat. Oczywiście one są trochę bardziej skomplikowane, no ale o tym być może jeszcze dzisiaj powiemy sobie.
Dziękujemy bardzo naszemu słuchaczowi i prosimy kolejną osobę. Słuchamy Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, ja, jeżeli można, to też chciałem się włączyć do tej...
Tak, słuchamy pana.
Tak, można będzie?
Już można.
Też chciałem się włączyć do tej...
Tak, słuchamy pana.
Tak, można będzie?
Już można, już jest pan na antenie.
Szczęść Boże, Andrzej z Sopotu. Witam ojca Roberta i trzech naszych gości.
Witamy pana.
Bardzo mi jest miło, ale temat jest trudny. Ja musiałem na początku powiedzieć, może żeby nie przegapić pewnej sprawy, pan wspomniał, pan Dariusz Zatajczak, że jest narodowcem prawicowcem. Otóż muszę powiedzieć, że w związku z blokowaniem systematycznym istnienia ruchu narodowego i stronnictwa narodowego o stuletniej tradycji w Polsce, przemilczaniem totalnym, to jest najpotężniejsza broń. To nawet to jest potężniejsze od wszystkich antysemityzmów. Wystąpienie czy powołanie się pana w tym kontekście akurat, że pan jest narodowcem, może u milionów ludzi rodzić niedobre skojarzenia, które są na rękę między innymi nacji żydowskiej, że narodowcy są antysemici. I tak się składa, że cytowany przez panów Giedroycz, który zrealizował sobie prawo grzebania w historii, a w nagłówku wzmiankowanego artykułu Rzeczpospolitej pisze: ciągłe grzebanie w naszej przeszłości uważam za szkodliwe. Szkodliwe to, że dla kogo, prawda? Są tacy, którzy mogą w historii się grzebać. No właśnie mówi o tym, że grupa endecka jest w moim przekonaniu bardzo niebezpieczna. Dlaczego? Bo ona jest konsekwentnie antysemicka, antyniemiecka i nacjonalistyczna. I teraz, czy rzeczywiście my powinniśmy dawać tyle czasu, tyle sił, uwagi poświęcać problemowi, którym jest tematem dzisiejszej audycji? Otóż uważam, że nie i zaraz to postaram się krótko udowodnić. My powinniśmy przede wszystkim dbać o sprawy polskie. Ten czas, który tutaj dziś jest poświęcony, mógł być na przykład zwrócony na przedstawienie młodemu pokoleniu obrony dóbr polskich najwyższej wagi. Kilkanaście lat temu ukazała się książka Adama Mickiewicza pióra francuskiego autora z Kanady, który go dowodził, on doktor psychiatrii, ten pan Jean-Gilles de Messigny, że Adam Mickiewicz był paranoikiem. Przy czym książka pisana jest z miłości do Polski, bardzo sympatyczna, ale Mickiewicz był paranoikiem. Rzeczpospolitej ostatnio wywiad z panem Zielińskim, autorem książki o Słowackim, z którym można dowiedzieć się, że Słowacki był zboczeńcem i no, podejrzany o pedofilstwo i tak dalej. A więc idzie duża praca na terenie kultury polskiej, na terenie polityki polskiej, może gospodarstwa, o czym każdy Polak wie, przeciw Polsce.
Proszę pana, ja myślę, że tak, rozumiemy, panie Andrzeju, my rozumiemy pana tutaj spostrzeżenia, tylko że temat jest naprawdę według mnie dosyć istotnie ważny. Na inne rzeczy przyjdzie czas w odpowiednim momencie. Dzisiaj taki temat proponujemy i mamy nadzieję, że państwu ten temat też da coś do przemyślenia, bo dlaczego, proszę państwa, no tutaj mówiąc już o konkretnie naszym gościu, panu Ratajczaku, dlaczego jeden człowiek ma być zniszczony za to, że ośmielił się powiedzieć i podać poglądy naukowców, profesorów, historyków niepolskich, którzy patrzą na sprawę Holokaustu inaczej niż to, po prostu te wszystkie przyjęte jak do tej pory sądy w Polsce przekazywane. No czy już naprawdę nie wolno dyskutować? No ja nie wiem, ja takie zadaję pytanie, czy dyskusja jest czymś złym? Bo wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś nie ma racji, to mogę nie przyjmować poglądów tej osoby, ale mogę z tą osobą rozmawiać i może jeżeli ta osoba nie ma racji, to może jej pokazać, jak to jest naprawdę i wprowadzić na dobre drogi. No, dyskusja przecież temu też ma służyć, a nie tylko na jakieś takie sądy kapturowe, bo mnie się
sąd kapturowy,
mnie się to z tym bardziej kojarzy.
No właśnie.
Pan doktor Bender, pan profesor Bender.
Tak, no, chcę powiedzieć, drogi panie, że jak pan mówi, że nie, byłyby inne tematy, natomiast w takim razie zostawić bezbronnego doktora Ratajczaka, powiedzieć, że jest wielbłądem, prawda, i w związku z tym niech sam sobie myśli, jak ten garb wielbłądzi ma nosić. No chyba istnieje miłość chrześcijańska, a oprócz tego chrześcijańskie dążenie do prawdy. Jeśli on postara się tę prawdę przedstawić, jak inni patrzą, przecież on to, jak ja ciągle mówię, on to relata, on to wszystko relata przedstawia, relata referą. A więc tylko musimy być mu wdzięczni, że my oddzieleni nadal jeszcze od zachodniej kultury, od zachodniego stanu badań, nie za wiele się to u nas podaje, zwłaszcza jeśli to nie jest na fali, prawda, że on to podał. I to świadczy dobrze o nim jako historyku, że informuje o stanie badań historycznych na Zachodzie. Bez tego byśmy byli jak głuchy bądź ślepy.
Prosimy bardzo.
Chrystus.
No wieki wykochany.
Ja tylko dwa zdania chciałem. W latach 60. czytałem pracę francuskiego historyka, który badacza właściwie zbrodni wojennych, który stwierdził, że jest technicznie niemożliwe, aby w Oświęcimiu zginęło więcej niż 1 700 000 ludzi. Jest fizyczną niemożliwością. Przepustowość nie pozwalała na to. A zatem podważanie pana Ratajczaka...
On nie podważa, tylko relacjonuje innych, którzy podważają.
Ale
tych, którzy podważają, a o których mówi Ratajczak.
Dzisiejszy pan z Warszawy, pan mecenas, jakoś nie mówi, mówi ogólniki, żeby tylko zepnąć w dół pana Ratajczaka. Ja to mam na myśli.
Ja nie wiem, być może tak mówią adwokaci. Adwokaci posiedli pełną wiedzę. Natomiast o wszystkim. Natomiast no, jeżeli pan mówi o tym francuskim historyku, który w latach 60. mówił takie rzeczy, no to mogę tylko tyle powiedzieć, że te jego dane są zawyżone. Biorę tutaj pod uwagę ustalenia nauki oficjalnej.
nierewizjonistycznej, prawda? Bo ja mówię, według oficjalnej nauki już dzisiaj mówi się o śmierci 500 000 ludzi w Oświęcimiu. Oświęcim zostaje zepchnięty na trzecie miejsce, nawet za Treblinką.
Drogi panie, ta książeczka Pipera, tak?
Pipera, tak.
Pipera,
ja w tej chwili nie pamiętam.
Ona ma akceptację Yad Vashem, tej organizacji głównej żydowskiej z Jerozolimy, i tam jest przyjęte, że jest 1 100 000, około 1 000 000 Żydów i innych nacji ponad 100 tysięcy.
Mnie chodzi o to tylko, że mówiono o 4 000 000, a że technicznie niemożliwe, fizycznie niemożliwe, a zatem ja nie neguję tego, co wy mówicie państwo, tylko właśnie chcę poprzeć, bo już wtedy mówiono, że było niemożliwe, a Żydzi twierdzili, że tak było, to znaczy komuniści, no nazywajmy komuniści, niech będzie ładniej.
Tak. Jeśli można panu się jeszcze włączyć, proszę pana, nie możemy nawet poprzestawać na tym, co obecnie się mówi, bo anuż znajdą się nowe źródła, które wykażą, że jednak było więcej.
Oczywiście, że tak.
Bo, tu musimy być otwarci na wynik badań, na analizę źródeł.
Oczywiście, że tak, ale właśnie zamykanie prawa do badania jest tragedią. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Skąd pan dzwonił do nas? Niestety nie dowiedzieliśmy się. Słuchamy Radio Maryja Warszawa.
Halo?
Tak, słuchamy.
Pragnąłbym się włączyć do dyskusji.
Witamy pana. Szczęść Boże. Skąd pan dzwoni do nas?
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzwonię z Warszawy. Andrzej. Prosiłbym o wyjaśnienie pewnych rzeczy, których po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem jednej rzeczy. W momencie, kiedy pan Ratajczyk mówi, że twierdza, że i uważa, że były komory gazowe w Oświęcimiu, nie ma takiego zdania w jego książce. W związku z tym jest chyba oczywistym, że jeżeli autor nie pisze, jakie jest jego stanowisko, to nie wiadomo w tym wypadku, jakie ono jest. I cały problem dla mnie, jako czytającego tę książkę, mającego ją przed sobą, jest po prostu w tym, że po prostu w całej książce nie ma jednoznacznego stanowiska pana Ratajczaka.
Nie mówię, jakie były.
I to jest, proszę panów, jedna rzecz. Natomiast podstawowa rzecz, o której już tu wspomnieli panowie, książka jest absolutnie, nie może być uznana jako książka historyka piszącego, i to dla młodzieży akademickiej uczącego prawidłowej pracy, bo po prostu ona ma charakter propagandowy. Czyli po prostu, tak jak to dawniej mówiono, taki prelegenta. I to jest jeden aspekt zagadnień,
to pan prawie nie czytał kiedyś tych notatników, prawda, agitatora, bo to była agitacja, a nie tutaj.
No właśnie, jak pan doktor ustosunkuje się do tego?
Znaczy, ja mogę powiedzieć jasno, no nie pada stwierdzenie, że istniały komory gazowe, dlatego że referuje poglądy ludzi, którzy twierdzą, że akurat tych komór gazowych nie było, ale do tych poglądów się nie ustosunkowuje. Tak. Więc to jest jedna sprawa. A czy ta książka ma wymiar propagandowy? Przede wszystkim chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja ją oczywiście nie zalecam jako, no nie wiem, podręcznik dla studentów historii Uniwersytetu Opolskiego, jako pewną pomoc, jako pewną przerwę w cięższej lekturze. Moim zdaniem ona nie ma w ogóle charakteru propagandowego. Jest to zbiór pewnych lekkich felietonów czy publicystyki historycznej. No, nie każda książka historyczna musi być grubą i nudną cegłą.
Ja chciałbym dodać tutaj, oczywiście można powiedzieć merytorycznie, czy jest książka propagandowa, czy agitatywna, ale to nie znaczy, on musi stać przed sądem. O to chodzi. Jemu wolno pisać nawet propagandę, ja mogę z nim merytorycznie dyskutować, ale co o tym co my mówimy, to jest wstyd dla systemu tutajszego państwa teraz, gdzie nawet jeśli pisze taką książkę, on musi stać przed sądem. O to chodzi.
Tak. I tak jak pan mówi, możemy się zastanawiać, dlaczego nie daje cytatów, czy jak poprzednik mówił, dlaczego źródeł nie bierze, albo by to go zaprowadziło rzeczywiście do problemu roztrząsania procesu norymberskiego. A więc to byłoby cofanie się historyczne hen i to musiałaby gruba cegła powstać. Natomiast nie wolno za jakiekolwiek rozważania, które chcą być naukowymi, a zwłaszcza za przybliżanie stanu badań innych, ciągnąć do sądu i prokuratora, prawda, w to mieszać, sąd, adwokatów i tak dalej. Zresztą pan doktor nie ma adwokata, sam broni, no bo nie stać go na adwokata, po prostu wyrzucony z pracy, nie ma możliwości, przede wszystkim musi dbać o chleb dla rodziny.
Słuchamy Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław Zapotoczny, ja dzwonię z Wrocławia.
Witam.
Tak się składa, że również jestem adwokatem i również pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Wrocławskim, chociaż uczę na Wydziale Prawa. Tutaj w wypowiedzi mojego, powiedzmy, kolegi po fachu z Warszawy, jak również prawdopodobnie mojego poprzednika, który też ma jakieś takie zacięcie historyczne, no nie są, można powiedzieć, obiektywne. One jakby kwestionują podejście do rzeczy w sposób taki, że każdy naukowiec, to co mi się bardzo podobało w wypowiedzi pana profesora Rajny, każdy naukowiec, który jest historykiem, musi podchodzić do każdego zagadnienia w taki sposób, iż jest ono kwestyjne, że ono budzi wątpliwość, jeżeli ma rzetelnie całą rzecz ocenić. Stąd nawet jeżeli mamy już jakieś ukute poglądy na określone tematy, a wiadomo przez jakie kręgi one, te poglądy były kształtowane przez ostatnie 50 lat do obecnego okresu włącznie, no to tym bardziej trzeba do tego podchodzić z rezerwą i jeszcze większym zacięciem badawczym, żeby postawić jeszcze raz te same pytania i na te same pytania próbować odpowiedzieć. I teraz myślę, że we wszystkich tych dotychczasowych wypowiedziach przebijało takie, ja wiem, no przyzwyczajenie dotychczasowe, że wszyscy dotąd mówili, że to były miliony ludzi wymordowanych w określony sposób i już to wszystko nie podlega jakiemuś, nie może podlegać żadnej ewolucji.
Panie doktorze, kolego, a może więcej wymordowano? Musimy badać, ciągle badać, bo może tak, się
ale ja,
teraz.
Ja dostrzegam właśnie w tych wszystkich, u wszystkich naszych rozmówców pewien konserwatyzm taki myślowy. Oni zakładają, że jeżeli już się czegoś nauczyli, to nie dopuszczają żadnej właśnie innej wiedzy. A ja uważam, że w tym przypadku,
to chodzi
historyk, ja nie jestem
niestety
historyk,
podświadomość i tak to jest.
Dogmatyzm polityczny i ideologiczny.
No otóż to właśnie, to również wyraźnie przebijało z wypowiedzi naszego wczorajszego gościa, profesora z Uniwersytetu w Palermo, gdzie on też przytaczał pewne poglądy, nie podając argumentów. To jest takie mówienie ex cathedra bez uzasadnienia, prawda?
Mogę panu wejść na chwileczkę w słowo, jeśli można. Widzi pan, to jest ciekawa sprawa. Mówimy właśnie o historii jako o nauce rewizjonistycznej. Ja na przykład panu teraz powiem tak. Mussolini był dobry, dlatego że wykończył mafię w latach 20. i 30. Czy pan uzna w takim razie, że jestem faszystą, czy jestem zwolennikiem włoskiego faszyzmu, ale prawda jest taka, że rzeczywiście tę mafię wykończył, a ta mafia została wprowadzona w 1943 roku przez Amerykanów, prawda, na Sycylii. Jest to rewizjonizm historyczny? Jest.
To znaczy jest to rewizjonizm. No, znaczy w ogóle moim zdaniem każdy naukowiec ma prawo do polemizowania każdą wystawioną tezą i myślę, że nie można wszystkiego, co zostało raz powiedziane, przyjmować, że to już nie podlega żadnej krytyce. Krytyka jest absolutnie dozwolona, tym bardziej podstawowa rzecz jest tego rodzaju, że wszystkie te dotychczasowe właśnie wypowiedzi jakby abstrahowały od tego podstawowego wcześniej stwierdzonego faktu, że nie ma tutaj mowy o poglądach indywidualnych pana doktora Dariusza Ratajczaka, tylko jest to relacja poglądów innych autorów na Zachodzie, tych, których w w ogóle dotąd nie dopuszczano w ogóle w Polsce.
Pełna słuszność. Tak.
My tych faktów nie znaliśmy. My o tym nie mogliśmy nawet przeczytać. Zresztą do tej pory oficjalne wydawnicze nigdy by się do tego te, że tak powiem, politycznie poprawne.
Troszeczkę się zmienia. Jednak wyszły książki Dawida Erwinga, Wojna Hitlera czy Norymberga, ostatnie starcie. Trochę zaczęło się w tym względzie zmieniać.
No, myślę, że tutaj może też rynek i kwestie poszukiwania ciekawych tematów, żeby finansowo również wyjść na swoje, powoduje, iż te niebezpieczne, załóżmy, tematy, czy te, które...
Te książki są szalenie drogie. Regały trzeba sprzedać.
Bibliografii i tego typu elementów, które zwykle w podręcznikach czy w innych książkach naukowych się znajdują. To nie można mówić tutaj o przestępstwie kłamstwa oświęcimskiego, bo to nie jest własny pogląd, więc trudno
absurd,
taki
zarzut stawiać,
prawda? Jest to absurd, jest to typowa nagonka, próba raczej
zamykania ust. Proszę pana, to tak dobrze mieć takiego kogoś, żeby było to kłamstwo oświęcimskie w Polsce, bo już gdzieś w Wielkiej Brytanii był ktoś oskarżony, prawda? Czy w Stanach byli ludzie oskarżeni? To dlaczego tutaj, w Polsce ma nie być?
Tutaj
tak?
Rzeczywiście trzeba znaleźć. Musiałbym kilka powiedzieć na temat sytuacji rewizjonistów Holokaustu w poszczególnych krajach, ale bardzo króciutko. Akurat w Wielkiej Brytanii nikt nie jest oskarżany o Holokaust, o rewizjonizm Holokaustu, dlatego że tam tak zwany artykuł 55 ustawy po prostu nie istnieje. W Francji sytuacja jest inna. W 1990 roku została wprowadzona ta słynna ustawa Gajso, prawda? W Niemczech oczywiście sytuacja, tu pan Piotr Reina mógłby powiedzieć, jest wręcz absurdalna, powiedziałbym, pod tym względem. I w innych krajach również. No niestety myśmy dołączyli do tego. Z tym, że ta polityczna, bo chciałem powiedzieć jednej rzeczy. Moja książka to są właściwie wariacje na temat politycznej, krążące wokół politycznej poprawności. Natomiast ta polityczna poprawność w odniesieniu do rewizjonizmu Holokaustu bierze się z Izraela. Dokładnie z państwa Izraela, tylko że Izrael w roku 1981 wprowadził ustawę, w której stwierdził, że zaprzeczanie Holokaustowi żydowskiemu grozi karą więzienia do lat 5, pierwotnie do lat 10. To było w roku, w lipcu roku 1981, przegłosowane przez Kneset.
Zmniejszono później?
Tak? Zmniejszono z 10 do 5. No, dobrze, że nie wyrokowano o karze śmierci. natomiast to był 81 rok. Potem 86, 90 rok Francja, poszczególne kraje Europy Zachodniej. Także ja mówię, jest to polityczna poprawność rodem z Izraela.
Więc pan Dariusz zwrócił uwagę na to, co się dzieje w Niemczech. Wydaje mi się, że jest bardzo ostra dyskusja właśnie na ten temat, zwłaszcza w Niemczech, ale nie znam jeszcze wypadku przynajmniej, żeby kogoś wyrzucili z uniwersytetu. Wtedy wszyscy byliśmy, pewnie setki tysięcy naukowców byłoby zwolniony. Mamy jeszcze w Niemczech zdolniejszych rektorów i trochę odważnych i nie takich, jak jest na Uniwersytecie Opolskim.
Słuchamy Radio Maria, proszę.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica, Jadwiga z Warszawy. Chciałam podać państwu, że mój wujek z Warszawy został zabrany w lato 40 roku do Oświęcimia. To był chyba pierwszy transport z Warszawy, z ulicy. Pan Franciszek i zginął w Oświęcimiu w 40 roku w grudniu, czyli tego samego roku.
Żadnego Żyda wtedy w Oświęcimiu jeszcze nie było.
Nie tylko nie było jeszcze żadnego Żyda, ale ci, którzy zostali wywiezieni w tych pierwszych transportach, nie mieli jeszcze numerów. I Niemcy jeszcze wtedy, w tym pierwszym roku, powiadamiali rodziny. Moi znajomi dostali list z informacją, że pan Franciszek Kulaszewski właśnie zmarł. Jakąś tam chorobę podali, nie wiem, czy serce, czy zapalenie płuc. To był list informujący i odesłali ubranie. ubranie, takie kamasze, które były pełne zaskrzepłej krwi. Więc tak ci ludzie tam pracowali wtedy. Zginął bez numeru i nie udało się odnaleźć żadnego śladu po tym transporcie w Oświęcimiu. Ani numerów, ani nazwisk. A teraz druga sprawa dotycząca tego tematu dzisiejszego. Mam taką książeczkę, strona 113, pana Stefana Korbońskiego. Kilka wierszy przeczytam. Chodzi o informacje, jakie przekazywał pan Woliński. Oto jedna z takich informacji. 20 czerwca 1944 roku. Masowa eksterminacja rozpoczęła się 15 maja w Oświęcimiu. Podkreślam, 20 czerwiec 1944 rok. Masowa eksterminacja rozpoczęła się 15 maja w Oświęcimiu. Najpierw idą Żydzi, potem sowieccy jeńcy wojenni i tak zwani chorzy. Przybywają duże transporty węgierskich Żydów. 13 pociągów dziennie, każdy po 40-50 wagonów. Ludzie są przekonani, że zostaną wymienieni za członków POW lub przesiedleni na wschód. Komory gazowe pracują całą dobę. Ciała pali się w krematoriach i na wolnym powietrzu. Dotąd zagazowano co najmniej 100 tysięcy ludzi. Przypominam, 20 czerwiec 1944 rok, to jest pan Woliński, przekazywał informacje, które były natychmiast przekazywane do rządu polskiego w Londynie. Figuruje ten pan Woliński w książce pani Hanny Kral. Jego nazwisko, później ten autor spotkał go w Waszyngtonie i tutaj jeszcze w Katowicach. To chciałam powiedzieć. Dziękuję.
No ja oczywiście bardzo pani współczuję, że pani rodziny taki los dotknął. Ja tylko chciałam powiedzieć, jako historyk się teraz wypowiadam, tylko i wyłącznie jako historyk. Mogę tylko powiedzieć jedno, że jeśli chodzi o świadków, naocznych świadków istnienia komór gazowych i funkcjonowania komór gazowych, to wbrew pozorom wcale nie ma ich tak dużo. Nie ma ich tak dużo.
No, ale ja przywołałam właśnie...
Ja oczywiście, tak, oczywiście.
Tę notatkę, informację,
więc
która
ja podobnie jak antyrewizjoniści twierdzę, że przekazy świadków są oczywiście bardzo istotne. Bardzo istotne, bardzo ważne. Natomiast jako historyk oczywiście również muszę stwierdzić, że są świadkowie wiarygodni i są świadkowie niewiarygodni, prawda? I tak samo było w odniesieniu do Oświęcimia. No, oczywiście rewizjoniści Holokaustu mogą powiedzieć tak, dobrze, ale w tym czasie, akurat właśnie tak jak pani mówi, w czerwcu 1944 roku były wykonywane alianckie zdjęcia lotnicze nad Auschwitz-Birkenau i nie wykazały one dymów nad, jak to się ładnie wtedy mówiło, dymów nad Birkenau, więc sprawa jest bardzo skomplikowana. Wie pani, w roku 1985 odbył się proces jednego z rewizjonistów Holokaustu, niejakiego Ernsta Zindela w Toronto. To był taki pierwszy proces Zindela. I wtedy na tym procesie występował niejaki doktor Rudolf Wrba. To był jeden z głównych świadków istnienia, funkcjonowania komór gazowych. I na przykład Wrba w ciągu kilku dni procesu został po prostu skończony. Okazało się, że był świadkiem niewiarygodnym. Sądzę, że pan Woliński był świadkiem wiarygodnym, natomiast pan Wrba był niewiarygodny, więc sprawa jest dosyć skomplikowana, to na pewno. Więc jak mówię, są świadkowie bardziej wiarygodni, mniej wiarygodni, różnie to bywa.
Proszę panią, ja chcę dopowiedzieć, rzeczywiście stan badań jest taki, że zeznania świadków, których nie możemy odsuwać, są prawie w 100% podnoszące. Nie ma świadków za wielu, którzy by mówili, że nie było komór gazowych i to jest faktem. Ja z panem Stefanem Korbońskim w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, u jego w domu, w mieszkaniu, przy obiedzie rozmawiałem na ten temat i wprost on mnie mówił, że to się nie mieściło w głowie Amerykanom, gdyśmy te wiadomości z kraju podawali, ale o gazowaniu była mowa, z tym, że to są różne problemy, czy to gazowanie było dokonywane na jaką miarę, czy bo wiemy, że nieraz spalano nawet tych zwłoki. Także tu jest problem szerokiej gamy badań. Pan Korboński był tym, który ogromną rolę spełnił, kierując tą walkę cywilną, przekazując te informacje, ale w tym artykule w zeszytach historycznych pana Jerzego Stadnickiego, w którym mój pamięciowy obraz Oświęcimia, on pisze szereg takich niestereotypowych dotąd rzeczy, on wyraźnie pisze, że Cyganie, Żydzi w razie niezdolności do pracy poddawani byli gazowaniu. Podkreślam, że i Cyganie, cały naród cygański miał być wykończony.
Ale stwierdza, że tego nie widział. Tego on stwierdza, że nie widział.
Nie widział, ale wie, że idąc na śmierć, idąc do tych gazowań, Żydzi często wołali: Polacy, pomścijcie naszą krew.
Aha, o tym nie wiedziałem. Dziękuję bardzo,
wyłączam. Bardzo pani dziękujemy, pozdrawiamy gorąco. Godzina 22.46, słuchają państwo Radia Maryja. Dzisiaj w rozmowach niedokończonych gościmy pana doktora Dariusza Ratajczaka, pana profesora Petera Rajny i profesora Ryszarda Bendera, a mówimy na temat, co to znaczy tak zwane kłamstwo oświęcimskie. Słuchamy Radio Maryja, bardzo proszę. Halo?
Ja mam pytanie.
A skąd pani dzwoni, może się pani przedstawić?
Ja dzwonię tu z nadgranicy polsko-czeskiej.
Tak, słuchamy panią.
Pytanie mam, co pan Ratajczak powie na zeznania Hessa, tego, który zarządzał Auschwitzem, który powiedział, że zginęło 2 400 000 ludzi.
Już odpowiadam. Już mogę?
Tak, tak.
No więc
tak.
To od razu muszę powiedzieć. Oczywiście Hess został złapany przez Brytyjczyków i był bity jak pies. To trzeba od razu powiedzieć. Był bity jak pies. Jego zeznania są zupełnie niewiarygodne i to każdy historyk oficjalny czy nieoficjalny pani powie. Hess jest świadkiem niewiarygodnym. Jeżeli on podaje, że w Oświęcimiu zginęło 2 800 000, to jest oczywiście liczba zupełnie niewiarygodna. A prawda jest taka, że rzeczywiście był bardzo mocno bity, kazano mu podpisywać coś, czego w ogóle nie znał języka angielskiego, a protokół był w języku angielskim. Oczywiście Hessowi pewnie należało się to, co się należało. Był bezsprzecznie mordercą na wielu innych polach. Ale tak.
Pan się zgadza, że należała mu się kara śmierci.
Owszem, tak, ale uważam, że jego zeznania były niewiarygodne, dlatego że wymuszone przez Brytyjczyków. To trzeba od razu powiedzieć, przez Brytyjczyków.
Aha, dziękuję bardzo.
Bo dziękuję pani.
Nie nurtowało, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Ja mam takie pytanie, panie doktorze, w takim razie, komu zależało na takim zawyżeniu podawanej liczby w tamtym czasie?
Znaczy, tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, taką dosyć ważną. Dlaczego liczba 6 milionów Żydów pojawia się właściwie tuż przed procesem norymberskim. David Irving pisze o tym, iż ustalono ją w biurze FBI w Nowym Jorku, tuż przed całym procesem norymberskim. Ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Liczba 6 milionów zabitych Żydów pojawia się również po I wojnie światowej. W roku 1919 po raz pierwszy jest stwierdzony, że niektóre źródła żydowskie twierdzą, amerykańsko-żydowskie
gdzie
twierdzą,
pan znalazł?
W literaturze, no
siłą rzeczy
studiuję literaturę rewizjonistyczną, bo to jest mój obowiązek, bo prawda?
Proszę,
ale rzeczywiście jest, nawet David Irwig w Norymberdze, ostatniej bitwie to podaje. Liczba 6 milionów pojawia się już w roku 1919. I tą liczbę przedstawia burmistrz Nowego Jorku Martin Ginn w roku 1919. A jak mówię, 6 milionów mniej więcej ustalono w roku 1944-1945. Tak pasowało.
Telefony do Radia Maryja.
To
dla...
oczywiście jest, jeszcze przerwam, jest to oczywiście liczba wzięta z kapelusza.
Telefony do Radia Maryja dla słuchaczy z północnej części Polski 655 23 55, dla południa 655-23-56 i dla słuchaczy z zagranicy 655-23-33, 655-23-66. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy jesteśmy na antenie?
Tak, słuchamy pana. Skąd pan dzwoni do nas?
Jurek z Torunia.
Słuchamy.
Pozdrawiam ojca Roberta i obecnych w studio gości. Ja chciałem na początek taką uwagę do telefonu tej pani, która mówiła o tych kilkunastu transportach dziennie do Auschwitz, każdy po 40-50 wagonów. Otóż, znaczy ja tu bym nie chciał wypowiadać się autorytatywnie, bo troszeczkę już te wiadomości mi wywietrzały, ale kiedyś akurat miałem do czynienia, pracowałem swego czasu na kolei i pamiętam, że no było dla każdego kolejarza rzeczą jasną, że po prostu tak długiego składu wagonów towarowych, przypominam, że to jest no przynajmniej dwuosiowy wagon towarowy, to tych powiedzmy 10-12 metrów ma, razy 40-50 wagonów, to jest ponad pół kilometra. Na serpentynach, jakie prowadzą do Auschwitz, a tam przecież również i przez Karpaty te transporty musiały przejeżdżać, jeśli z Węgier prowadziły. Po prostu, no, jeśli dobrze pamiętam, było po prostu fizyczną niemożliwością, żeby tak długi skład był pociągnięty, a przypominam, że wówczas nie było wielkich, ciężkich ciężkich lokomotyw spalinowych, czy tym bardziej elektrowozów, tylko używane były parowozy, które po prostu nie były w stanie uciągnąć takiego tak długiego składu na tych serpentynach. To nie dlatego, że ten skład był za ciężki, tylko po prostu rozkład sił na ostatnich wagonach, na styku kół i szyn jest taki, że po prostu uniemożliwia, te wagony ostatnie musiałyby wypadać, albo po prostu byłyby tak silnie hamowały skład, że no nie wiem, musiałoby kilka parowozów takie coś ciągnąć. To jest tak nawiasem, ale myślę, że jeśli są wątpliwości w tej materii, to nawet współcześnie można takie doświadczenie przeprowadzić, skład 50-wagonowy, zaprząc do tego parowóz i zobaczyć, jak on się zachowa na serpentynach na dojeździe do Auschwitz. Także jest to jeden z przykładów no właśnie takich bezmyślnie czasem powtarzanych manipulacji informacji, które bazują na ludzkiej po prostu niewiedzy. Poda się liczbę 70, 100, to nie ma sprawy.
Ja tutaj tylko chciałem powiedzieć, aż się boję z panem rozmawiać, bo pan przemawia niemal jak rewizjonista Holokaustu w jakiś sposób, prawda? Natomiast no, pewnie, że te sprawy takie, powiedziałbym, o takim odchyleniu rewizjonistycznym są podejmowane w odniesieniu do innych spraw związanych z obozami koncentracyjnymi. Ja na przykład zauważyłem, że rewizjoniści Holokaustu uważają, że na przykład Niemcy byli mordercami, ale nieinteligentnymi. Dlaczego? Dlatego, że w Birkenau komory kremacyjne i komory gazowe znajdowały się w najbliższym sąsiedztwie czynnych gospodarstw rolnych w roku 1944, czyli w czasie, kiedy odbywały się masowe gazowania. Więc na pewno gazowania miały miejsce, ale jak mówię, Niemcy byli mordercami nieinteligentnymi. Inaczej oczywiście jest z Rosjanami, którzy no, niestety wymordowali naszych oficerów polskich w Katyniu, ale z zachowaniem, że tak powiem, pewnych no, tutaj środków ostrożności, to znaczy las, to znaczy ogrodzony las na obszarze 1 km2, z dala od gospodarstw rolnych i tak dalej, i tak dalej. To jest prawda. Więc jak mówię, w zestawieniu na przykład Niemcy, Rosjanie, na pewno Rosjanie byli inteligentniejszymi zbrodniarzami niż Niemcy.
Ja bym tu nie chciał się wypowiadać tam w takim stricte historycznym tonie, bo po prostu nie badałem, nie znam tych faktów i nie chciałbym tu być oceniany, że ja cokolwiek podważam czy popieram. Po prostu
ta ekspertyza pana jest bardzo ważna.
Ona jest bardzo ciekawa w ogóle.
Tak. Nie, no więc właśnie, no ja to pamiętam z tych czasów, powiedzmy, styku z koleją, ale myślę, że to każdy no, uczeń technikum kolejowego może te obliczenia przeprowadzić, a najlepiej po prostu mówię, zestawić taki skład.
To znaczy, może przeprowadzić, ale lepiej nikt nie publikuje.
Tak, ale nie, panie doktorze, nie
o tym... Prokurator wkroczy, a adwokata nie będzie stać na adwokata.
Tak, ale panie doktorze, ja nie o tym w sumie głównie chciałem
przepraszam
mówić.
Bardzo.
Ja bym mianowicie sugerował taką jedną rzecz, żeby tej dzisiejszej dyskusji nie sprowadzać wyłącznie do sprawy udowadniania czy obalania pewnych stwierdzeń dotyczących stricte Holokaustu, ale rozszerzyć go na pewien nurt, na wyciągnięcie wniosków, jakie dla nas mogą współcześnie być użyteczne. Mianowicie, nie wiem, czy panowie oglądaliście ten monitor wiadomości, w którym między innymi pan Pacewicz się wypowiadał wkrótce po wyroku Sądu Opolskiego, tak? I on tam, no, zwróciłem na pewną znakomitą rzecz, którą udało mu się tam przemycić, która, ja nie wiem, chyba myślę, że on jeszcze sobie nie zdaje sprawy, że troszeczkę może za daleko się posunął w ujawnianiu, a może po prostu nawet no, jakiejś na granicy kompromitacji pewnej linii ideologicznej, jaką Gazeta Wyborcza prezentuje.
Zdystansował się odrobinę.
Proszę?
Zdystansował się
odrobinę. Nie, to nie jest, no tak, ale to nie tylko, że on się zdystansował od reszty Gazety Wyborczej, tylko ja myślę, że on dokładnie wiedział i realizował to, co stanowi główną linię ideową właśnie tego środowiska. Mianowicie on wypowiedział takie znakomite zdanie, w cudzysłowie znakomite, twierdząc, że w pewnym momencie pod koniec dyskusji wolność słowa wymaga prawa do hańbienia pamięci bohaterów. I ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że to się doskonale...
Za dużo jest to,
proszę?
Może za dużo i za ostro, prawda?
No tak, ale ja bym prosił, panie profesorze, zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to jest kolejny etap po prostu realizacji pewnej ideologii, nie wiem, czy masońskiej, czy jakiej, ale w każdym razie początek być może od aborcji, może jeszcze wcześniej, potem eutanazja, potem...
W Kościół katolicki uderzyć, no, naród, tak.
No generalnie to jest po prostu kolejna próba, on całą tą historię tutaj, tak, która wokół tej książki pana doktora została podniesiona, wykorzystał w sumie nie po to, żeby tam... żeby na temat tej książki się generalnie wypowiadać, tylko żeby znowu przesunąć troszeczkę dalej pewne bariery, które im przeszkadzają, tej pewnej opcji. I chciałbym, żebyśmy tutaj może...
Każdy pretekst jest dobry, no taka jest prawda.
Dokładnie, ale tu jest właśnie ta strategia. To jest tylko drobiażdżek, na przykładzie którego ta opcja próbuje przesunąć dalej pewne granice, pewne bariery wrażliwości i tak dalej. Ja się zgadzam, owszem, że można hańbić przynajmniej w pewnym stopniu również pamięć bohaterów, ale jest jeden warunek, mianowicie taki, że to hańbienie musi opierać się na prawdzie, bo ci bohaterowie po prostu albo byli swoimi czynami, zostali hańbieni, albo nie. Jeśli nie zostali, to nie można tworzyć kłamstwa tylko po to, żeby ich pamięć zhańbić. I chciałbym zadać tutaj pytanie panom obecnym w studio, czy dostrzegacie taką prawidłowość, że właśnie każdy totalitaryzm, każde no, tego rodzaju jakieś odchylenie zawsze u podstawy zaczyna się i ma za podstawę kłamstwo, natomiast kończy się w momencie, kiedy nie da się już bronić przed prawdą, kiedy stanie oko w oko z prawdą.
Pan sobie odpowiedział już, kolego.
Tak, to nie mamy nic do dodania w tym momencie.
Słusznie,
ja tylko marzę o tym, żebym kiedyś dożył czasu, że w polskiej konstytucji może będzie to pierwsza konstytucja na świecie, taka, w której będzie w pierwszym artykule właśnie takie stwierdzenie, że warunkiem wszelkiej demokracji jest prawda w życiu publicznym. Tak jak... To jest dla mnie wniosek z historii II wojny światowej i nie tylko.
Tak jak warunkiem nauki, co powiedział Peter Reina, prawda? Jest prawda.
Ja bym apelował właśnie do panów jako historyków, jesteście tutaj znakomitym gronem, żeby właśnie takie tego rodzaju poszerzone wnioski na przykładzie takich pojedynczych zdarzeń, no gdzieś tam jednak lansować i próbować się z tym przebić w jakichś poważnych gronach.
Wysłać panu takiego rozegrania i technicznego, praktycznego, prawda, i uogólnienia.
Bardzo panu dziękujemy, panie Jerzy. Pozdrawiamy gorąco, z panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja, bardzo proszę.
Dobry wieczór, czy można...
Szczęść Boże, słuchamy panią. Już można mówić, bardzo proszę. Szczęść Boże, panie.
Dobry wieczór, Anna z Warszawy.
Tak, słuchamy.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu Radejczykowi za jego książkę i powiedzieć, że dla mnie osobiście niebezpieczne tematy jest bardzo ważną pozycją w moich poszukiwaniach prawdy, już z dużą niecierpliwością czekam na drugą część, która ma się wkrótce, tak?
Obawiam się, że nie tylko pani czeka na tą drugą część.
Wiadomo, stąd pozwoli.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za tę dzisiejszą dyskusję i powiedzieć, że też dla mnie wniosła sporo nowych wiadomości. Na przykład, jeżeli chodzi o śmierć Tadeusza Borowskiego, w szkole byłam uczona i czytałam o tym, że Tadeusz Borowski popełnił samobójstwo, ponieważ nie potrafił poradzić sobie ze wspomnieniami o Święcimia. Także to, co dzisiaj usłyszałam, odbiega w tej wersji.
Przez rewizjonizm podobno.
I chciałabym zaproponować coś takiego. Mam nadzieję, że pan Radajczyk nie poczuje się urażony, ale czy istniałaby możliwość takiego symbolicznego, comiesięcznego wspierania pana Radajczaka? Ponieważ wspieram to, co on robi, chciałabym też to jakoś finansowo wesprzeć.
No ja bardzo dziękuję, tym bardziej, że nie mogę o tym, może tak jest mi trochę nawet niedelikatnie o tym mówić, natomiast muszę powiedzieć szczerze, że jestem w sytuacji tragicznej i ta tragiczna sytuacja moja finansowa trwa już co najmniej od 9 miesięcy, to muszę od razu powiedzieć, dlatego że zostałem zawieszony, dostaję połowę praktycznie tylko poborów, mam na utrzymanie i żonę i dwójkę małych dzieci, więc tak ja mogę powiedzieć tylko jedno, moja sytuacja naprawdę finansowa jest żałosna.
Panie doktorze, może warto byłoby, żeby jakoś ludzie pismami do rektora uniwersytetu wymogli przywrócenie pana
to
normalnie
znaczy
do
połowa,
pracy.
Tak, to jest...
Tak, czyli rozumiem, to jest jedna możliwość. No pytanie jest, czy możemy poza anteną porozmawiać na ten temat?
Wie pani co, proponujemy, że w tym momencie, proszę pani, jest to nie bardzo możliwe, dlatego bardzo przepraszamy. Jeżeli pani będzie chciała, to prosimy jutro około godziny 8 zadzwonić do biura radia. Wtedy może pani porozmawiać z panem doktorem Radajczakiem, który będzie do pani dyspozycji. Słuchamy Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wychowany.
Mówi Marek z północnej Bawarii. Tak, chciałem się włączyć do dyskusji.
Proszę, już można mówić.
Szczęść Boże, witam panów profesorów, pana doktora Radajczyka. Ja dzwonię z północnej Bawarii, jestem z zawodu prawnikiem i chciałbym włączyć się i kilka uwag dotyczących Holokaustu i rewizjonizmu na temat Holokaustu. Tutaj z punktu widzenia, powiedzmy, niemieckiego, co tu się mówi, jaka jest sytuacja. Po pierwsze, to właśnie doktor Radajczyk poruszył, że niestety tym, że tak powiem, grzechem pierworodnym w całej dyskusji o Holokauście jest tak zwana polityczna poprawność, ta, która przyszła w latach 60. ze Stanów Zjednoczonych, która zapanowała w języku europejskim i w historiografii europejskiej, że pewnych tematów nie można poruszać, czyli polityczna poprawność jakby zabrania mówić, że ktoś jest Żydem, że Żyda nazywać Żydem, Murzyna Murzynem, Cygana nie można nazywać...
Białego
cygana,
białym,
tak? Tak, Cygana nie można nazywać Cyganem, tylko doszło do takich numerów.
Tylko Romem, to
mówi się, że nie, że mówi się Sinti, na przykład Romów. Aha, no tak. Romowie nieraz nie istnieją w języku potocznym niemieckim, tylko zawsze mówi się Sinti na przykład, prawda? Aha, bo Roma jako drugie, powiedzmy, plemię cygańskie, czy powiedzmy druga część narodu cygańskiego nie jest brana pod uwagę, ale to są właśnie tego typu sprawy i mam przed sobą tabelę właśnie z Frankfurter Allgemeine Zeitung z 96 roku, gdzie są tematy tabu tak zwane, które właściwie w dyskusjach politycznych bądź w dyskusjach prywatnych nie powinno się poruszać. Na pierwszym miejscu są azylanci, na drugiej Żydzi, na trzeciej temat Hitlera i III Rzeszy, na czwartym Auschwitzerzy, na piątym neonaziści i tak dalej. I to są jedne z elementów tego, co wkroczyło do języka, powiedzmy, takich gazet jak Gazeta Wyborcza, czy powiedzmy inne gazety polskie i w związku z tym właśnie sprawa doktora Radajczyka. Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze raz, doktor Radajczyk na pewno śledząc sprawę rewizjonizmu, obiła mu się o uszy, czy śledził dyskusję między Martinem Walserem a Ignacem Bubisem w 98 roku. I tutaj na przykład, pomimo że właśnie ta polityczna poprawność nie tak rejwodzi, jeśli chodzi o dyskusję historyczną, ale ta sprawa w związku z wypowiedzią Bubisa we Frankfurcie przy otrzymywaniu nagrody niemieckich wydawców za działalność literacką. On tam nie powiedział, o co chodzi dokładnie, później w dyskusjach może wyszło. On chciał wyrazić pewną myśl, nie chodziło o podważanie zbrodni hitlerowskich. On tylko chciał dać do zrozumienia, że obecna diaspora żydowska wykorzystuje Holokaust, czyli na kościach ofiar i na cmentarzyskach ofiar Holokaustu buduje swoje wpływy finansowe, kulturowe i wszechobecne i tu powiedział, że wreszcie trzeba tą sprawę, że tak powiem, uregulować bądź nazwać rzeczy po imieniu. I przetoczyła się przez całą prasę dyskusja, jak to ugryźć, że tak powiem, z tym, że tutaj się te rzeczy dyskutuje, nikogo się nie wsadza do więzień, nie karze się, nie piętnuje, nie sekuje. Niestety w Polsce właśnie nie ma tego klimatu. I dlatego, że niestety ten temat powiedzmy był przez 50 lat jednostronnie pokazywany i dlatego inne pokazanie, czy pokazanie, że być może są inne ślady, czy inna prawda historyczna.
Po prostu poglądy, po prostu tak, inne poglądy.
Nawet może się zmienią, czasem będą błędne.
Tu się pana sekuje. Ja chciałem jeszcze przytoczyć sprawę, panu też się na pewno ta sprawa, to w kulturze paryskiej poruszył pan w liście do Jerzego Giedroy. Do Jerzego Giedroycia, jeden z amerykańskich czytelników, bo tam chodziło o Leona Scherera, który powiedział między innymi, ja to zacytuję ten artykuł, za ilustrację nienawistnych antypolskich wypowiedzi pozwalam sobie przytoczyć wyjątki z materiałów edukacyjnych. Wywiad z panem Leonem Schererem, ocalonym z zagłady Żydem z Częstochowy, publikowany na stronie internetowej Uniwersytetu Tulane w Nowym Orleanie. Pan Leon Scher pod wpływem naprowadzających tendencyjnych pytań podaje, że jedynymi sprawiedliwymi ludźmi, jakich spotkał w czasie Holokaustu w Polsce, byli dwaj gestapowcy. Polska Armia Krajowa zajmowała się głównie mordowaniem ukrywających się Żydów, a sami Polacy mają szczególną przyjemność w mordowaniu Żydów. Wedle danych z tego źródła około 60 tysięcy amerykańskich nauczycieli i studentów czyta te materiały rocznie. Przygotowując się do obowiązkowych wykładów w amerykańskich szkołach średnich o zagładzie Żydów. Reszta materiałów edukacyjnych opublikowanych w internecie przez Tulane University Southern Institute for Educational and Research jest równie antypolska i cały internet aż się roi. I w związku z tym artykułem nawet pan Scher jest powiedzmy nagrodzony innym przez Izraelski Instytut Yad Vashem i w związku z tą informacją ja sięgnąłem do internetu i rzeczywiście znalazłem tam cały wywiad, nie cały wywiad, ale że tak powiem materiały instrukcyjne, w którym pan Scher właśnie. Jest właśnie przez diasporę żydowską i także przez media niektóre niemieckie, żeby z jednej strony pokazać, że Żydzi byli jedynymi ofiarami hitleryzmu i nazizmu, natomiast...
A Holokaust był wyjątkowym wydarzeniem, tak?
Tak, takim zdarzeniem, że Niemcy mogą przez tysiące lat, Żydzi przez tysiące lat wykorzystywać tą ideologię do budowania swoich wpływów i są jedynymi ofiarami II wojny światowej i Holokaustu.
Pan oczywiście
tutaj... nie mówi o ofiarach narodowości słowiańskiej i tak dalej. I to się jakby te dwie strony, tu strona niemiecka i żydowska załatwiają swój interes po trosze, prawda?
Dokładnie.
Tą ideologią.
Przeszłość działa na rzecz teraźniejszości i przyszłości.
Tak. Tak. Inna sprawa, trochę pocieszająca, dotycząca pośrednio Holokaustu, ale jeśli chodzi o ostatnią dyskusję o odszkodowaniach więźniów obozów koncentracyjnych, brałem udział w takim sympozjum tutaj w Wirtzburgu i tam był przedstawiciel, wiceprzewodniczący gminy żydowskiej w Niemczech, pan Michel Friedman. I co pocieszające, z kolei on po dyskusjach ze mną i podkreślał w gronach niemieckich, że 4/5 z obecnych ofiar z byłych więźniów obozów hitlerowskich i więźniów przymusowych to byli nie Żydzi, to tu w Niemczech teraz dopiero to wyszło pod koniec rokowań, natomiast zawsze podkreślono, że to były ofiary Holokaustu i pracy przymusowej. I przeciętny Niemiec, młodzież niemiecka właściwie nie miała pojęcia do jakichś 2-3 miesiące temu jeszcze, że właściwie 4/5 to były ofiary nieżydowskie tego reżimu nazistowskiego. I tutaj to trzeba mu oddać, Michelowi Friedmanowi, że on jako Żyd prostował pewne rzeczy, które praktycznie przez wiele lat przez środowiska żydowskie, które Holokaust wykorzystywała do swoich celów, były pomijane bądź przekłamywane. Inna sprawa, w Neue Zürcher Zeitung z 15 marca, mam tu wycinek, 1999 roku, sami Żydzi, że tak powiem, już patrzą trzeźwiej na ideologię Holokaustu. To znaczy właśnie to, co podkreśliłem, jej wykorzystywanie ideologiczne w obecnych czasach dla budowy swoich wpływów. I tu jest bardzo krytyczny, według mnie trafny artykuł mówiący o hollywoodyzacji tematu Holokaustu. To począwszy od Shoah, od Holokaustu, od tego serialu.
Nawet lista Schindlera jest.
Tak, a skończywszy właśnie na liście Schindlera i obecnej działalności reżysera Spielberga, który zatrudnił prawie 4000 współpracowników, tworzy tak zwane to Muzeum Holokaustu i tak dalej. I się okazało, że wiele z tych relacji niestety jest przekłamanych, prawda?
Niestety, taka jest prawda.
No więc właśnie, i Żydzi nawet podkreślają. Jeszcze ostatnią sprawą, bo nie chcę zabierać głosu, co pana może zainteresuje. Nie wiem, czy pan słyszał o niejakiej sprawie pana Wiłkomirskiego. To jest Żyd szwajcarski podający się za ofiarę Holokaustu. To zostało wyświetlone, to było lata 97-98, to się zakończyło wielkim skandalem.
A słusznie, tak, przypominam sobie, tak.
On napisał biografię swoją, jakoby był uratowany właśnie z Holokaustu, pochodził z Europy Wschodniej, dziecko uratowane i tak dalej. I się okazało,
pan,
że to normalnie...
Tego typu kłamstw jest mnóstwo.
Wreszcie pewne rzeczy... Tak. Nawet w prasie szwajcarskiej, i to powiedzmy takiej, która ma, że tak powiem, jest poważna, jak Neue Zürcher Zeitung, pewne rzeczy wychodzą na wierzch i nawet diaspora żydowska już widzi, że cały czas przekłamywanie Holokaustu, bądź zakłamywanie pewnej prawdy i jakby wyolbrzymianie, będzie prędzej czy później szkodziło na rzecz przeciwko
tej naturalnie. Powracając do tych świadków, oczywiście wielu jest bardzo takich, powiedziałbym, mam do czynienia ze świadkami bardzo kłamliwymi. Ja zwrócę uwagę choćby na Elie Wiesela, prawda? No, tak, laureat pokojowej nagrody Nobla. On kłamie, to jest świadek zupełnie nieautentyczny. Natomiast co do Żydów, jest bardzo wielu naprawdę, powiedziałbym, wiarygodnych i takich, powiedziałbym, no, godnych podkreślenia ludzi wśród ludności żydowskiej, wśród Żydów, którzy naprawdę starają się te sprawy prostować. Ja tylko zwrócę uwagę, przepraszam, tylko panu wkraczam słowo. Gdyby nie chodzi o profesora Noama Chomskiego ze Stanów Zjednoczonych, prawda? Wprawdzie jest on lewicowcem, jest, że powiem, ideowo dosyć daleki, natomiast on kiedyś zadał takie fundamentalne pytanie. Czy kwestionowanie kłamstw cjonistycznych jest antysemityzmem? To mówi Żyd, to nie mówię ja, to ja cytuję tutaj Żyda.
Drogi panie, jeszcze chciałem dopowiedzieć bardzo ważne, że pan wspomniał ten moment, który się wiąże ze sprawą szeroko rozumianego Holokaustu, że ten Friedman, byli historycy, czyli wiemy, Szymon Askenazi, Pan Robert Nowak wymienia nieraz mnóstwo historyków.
Profesora Szachaka.
Szachaka, tak, ale drodzy Szachak, Państwo, ja niedawno w pracy magisterskiej ktoś u mnie pisał i nagle schwyciłem jak najciekawszy kąsek informację, że Wilhelm Feldmann, historyk, został z ramienia Rady Regencyjnej, która przed przejęciem przez Piłsudskiego władzy sprawowała w Warszawie rządy, mianowany przedstawicielem tej rady w Berlinie i został usunięty za to, że był przeciwny tworzeniu tej przez Niemców Mitteleuropa. Powiedział, że mojego kraju nie pozwolę włączać w jakiś mechanizm internacjonalny, który będzie miął ten mój kraj, prawda, i go mieszał.
Tak, Wilhelm Feldmann. Dlatego ja podkreślam tą grupę diaspory żydowskiej, która dzięki Holokaustowi chce robić tylko czysty biznes, prawda?
Tak, ale tutaj
swoją
pana...
pozycję w społeczeństwach budować tak powiem, na szczątkach swoich przodków, którzy być może się przewracają w drobie.
Tak, kolego, tu ważne z tego Friedmana stwierdzenie, co do, już nie chodzi o obozy, bo właśnie mówię tutaj tych męczonych na robotach zasyłanych. Rzeczywiście 4/5, oni sami stwierdzają dzisiaj, a w tych 4/5, 3/4 Polacy. Dlaczego?
Tak jest.
Że nawet Rosjan, czy Białorusinów, czy Ukraińców, dopiero wtedy, gdy nastąpiła agresja 20 czerwca 1941 towarzysza Hitlera na towarzysza Stalina, dopiero wtedy zaczęto ich zabierać. W związku z tym właściwie trzeba powiedzieć, że w tym pośrednimi, tak samo obozowymi, jeszcze raz wracam, w pierwsi więźniowie Oświęcimia, to byli Polacy, zanim Żydów tam również włączono. Natomiast wśród tych robotników przymusowych, przecież to też jest zniewolenie, to byli niewolnicy, większość, 3/4 wśród 4/5, to byli Polacy i dlatego to jest istotne podkreślanie sprawy Holokaustu. My Polacy nie mówimy o polskim Holokauście. Chcę przypomnieć książkę pana Richarda, Lukas, tak? Zapomniany Holokaust. Tę książkę u nas w Polsce jakoś nie śmiano wydać. Wydało wydawnictwo diecezjalne kieleckie i chwała biskupom kieleckim, którzy to wydali, że diecezji, wydawnictwu diecezjalnemu, to tak samo jak teraz. No, w sądzie w Opolu nie zgodzono się, żeby Piotr Rajna i mówiący te słowa mogli stanąć i wyjaśniać sprawy związane tym wrednym postawieniem pod sąd pana doktora Tejczaka, a Radio Maria potrafiło być otwarte, tak samo jak ta książka, zwracam drodzy słuchacze uwagę, książka Lukasa, przetłumaczona na język polski, Richard Lukas, tak się mniej więcej pisze nazwisko, jak się mówi, wydane przez diecezjalne wydawnictwo kieleckie. Chwytajcie to, zapomniany Holokaust, Holokaust polski, mówi on, że był Holokaust był również dokonany w Polsce.
Ale panie profesorze, ja składam apelację i cały czas prawdopodobnie jesteście panowie w polu zainteresowania sądu opolskiego.
Tak, ale on jest głuchy w tej materii. No,
bardzo dziękuję naszemu słuchaczowi. Nie jest bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawa. Ale przepraszam, trzeba też innych jeszcze dopuścić do głosu, bo już 16 minut po godzinie 23. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Radio Maria?
Tak.
Ja jestem z więźniem Oświęcimia.
A czy może pan sobie wyciszyć radio? Będę panu bardzo... Proszę ściszyć radio, bo bardzo nam przeszkadza.
Wyciszyłem go.
Tak, proszę bardzo. Skąd pan dzwoni do nas?
Jestem z więźniem Oświęcimia. Słuchałem tej całej dyskusji, która zresztą bardzo jest ciekawa i bardzo ważna. Ja jestem więźniem nie tylko Oświęcimia, ale jestem więźniem Tarnowa. Jest w grupie, która...
Pierwsza transport? Pierwszy?
Nie, ja byłem w transporcie, proszę pana, w styczniu 1943 roku, a transporty widziałem wszystkie po kolei, jak z Oświęcimia, Tarnowa i później z Nowego Sącza, które budowały po prostu obóz w Oświęcimiu. Jak ja byłem sam w Oświęcimiu, to wtedy prawie Żydów w Oświęcimiu nie było. To stało się trochę później, rok później, kiedy nawet dwa lata później, kiedy masowe były transporty na Birkenau, do Brzezinki, bo tam też zginął mój najmłodszy bateria, który został zabrany z ulicy i przymusowo brał udział, wie pan, w tym tworzeniu tego, tych bunkrów. Za to został później rozwalony, proszę pana, na zwierowisku, o co zresztą miałem pretensje, bo o te krzyże, które tam się robiła tyle awantury. Ale zresztą muszę powiedzieć tak, że na co dzień pracując w związku z więźniów i spotykałem się z często, spotykam ze stanowiskiem Żydów amerykańskich i nie tylko, którzy w ogóle, jeżeli chodzi o Holokaust, przepisują wyłącznie ich narodowości, że oni to są główną, prawda, tą sprawą, która na świecie, jeżeli chodzi o obozy, najwięcej dostała do święta. Nieprawda, bo ja przeszedłem obozy Oświęcimia, następnie byłem karnie przewieziony do Flossenburga, tam przebyłem pół roku i proszę pana, na końcu zabrali mnie do dachu, bo potrzebowali ludzi do pracy w fabryce Messerschmitta. Przebyłem razem właśnie w obozach 3 lata, 3 miesiące, to przecież jestem żyjący, jednym z więźniów, których najstarszych, jaki istnieją i muszę powiedzieć tak, że ciągle obserwuję taką generalną nagonkę, nie generalne, proszę pana, stanowisko Żydów na świecie, które przypisują sprawy tych właśnie obozów koncentracyjnych wyłącznie w sobie. I wie pan, nawet ta sprawa stała z odszkodowaniami, dlatego się tak wlecze, dlatego że właściwie oni tego są i za to widzieli największe kwoty z tytułu pobytu w obozach. Natomiast inne narodowości, a między innymi Polacy, zostali zepchnięci, wie pan, na boku, wie pan, że chyba przynajmniej dnia, że zapytałem, mimo że Polacy jako byli więźniowie obozu koncentracyjnych, stanowili największą grupę, o największą grupę ilościowo w stosunku do możliwości, w stosunku do wymordowanych Żydów i Rosjan. I muszę powiedzieć tak, że jeszcze jedno, Polska, która była najdłużej pod zaborem, pod butem hitleryzmu, najbardziej cierpiała, najwięcej strat poniosła. Tak Polskę przecież wymordowali Niemcy i co jedne. Oni wymordowali niemal całą inteligencję polską. Byłem przecież na Oświęcimiu, na tych wszystkich, proszę pana, apelach i mógłbym powiedzieć tak, bo dzisiaj nie miałem tego możliwości. Ja znam do dzisiaj takie szczegóły pobytu w Oświęcimiu, co się działo, jak rozbijali na 11 roku, co codziennie mordowali tam taki gestapowiec, który codziennie musiał rozstrzeliwać po 10-12 ludzi, że pani wybierali się pan z bloków codziennie rano, proszę pana, ludzi na śmierć.
No kazus ojca świętego Kolbego, prawda?
Ja byłem przecież, to było w tym czasie. No i proszę pana, jak oni przez kąpiel zimno i gorąco, proszę pana, wykańczali, proszę pana, ja dostałem zapalenia płuc. Dzięki kolegom, którzy mnie ratowali na wszystkie sposoby, przebyłem to jakoś. Proszę pana, później pracowałem w fabryce, przy budowie tego nowej fabryki, tej IG Farben. Stamtąd, proszę pana, pojechałem do kamieniołomu jako karnie karany, proszę pana, tam prawie na śmierć, wie pan, ledwo uciekło, to wie pan, 1000 ludzi zostało na 7 żywych, proszę pana, ta resztówkę dobili nowych, posłali do Dachau, a proszę pana, tam, co ja przeżyłem w Dachau, proszę pana, co tam się działo, to pan nawet nie ma wyobrażenia, że narobili rozmaite doświadczenia, o tym nie chcę nawet w ogóle mówić, robili doświadczenia i w samym obozie centralnym, bo tam zaczęli, a robili oboza na komandach. Ja byłem na komandzie bardzo blisko Hausstetten, to proszę pana, przyjeżdżali gestapowcy, robili zastyki, które zaobserwowano z takimi
zgodami. Arcybiskup obecny Majdański też był tam takim, prawda, eksperymentowanym więźniem.
Ja panu powiem tak, po prostu nie miałem czasu, bo ja byłem nawet dość do szczegółów pamiętam, a teraz trochę jestem poślepy, jako skutek nie bardzo tego całej sprawy.
Nie. To ważne, dziękujemy panu, to pan świadkiem historii jest. Pan tutaj dał te źródła, które gdyby się pisało pracę erudycyjną, powinien być pan przypisach wielokrotnie cytowany, myśmy to zanotowali, to jest ogromne pogłębienie wiedzy.
A może warto, proszę pana, i to też dla innych słuchaczy, którzy są w podobnej sytuacji, może warto po prostu to spisać, podyktować komuś i przesłać to do, na przykład na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Póki jeszcze jest czas.
Póki jest jeszcze czas, bo póki jeszcze jest pamięć o tamtych wydarzeniach, o tamtych chwilach, bo proszę państwa, no tak jak tutaj już i państwo mówią i nasi goście, coraz bardziej świadomość ludzi zaciera się, czym była II wojna światowa, że Polacy walczyli. Proszę bardzo, co się stało z dokumentami polskiego wywiadu z Wielkiej Brytanii? Zostały po prostu zniszczone. Nagle się okazuje, że któż to pociski V1, V2 Niemcom wykradł, Brytyjczycy. Któż to rozszyfrował sekret Enigmy, Brytyjczycy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A przecież to były polskie rzeczy, polskie dzieła, prawda? Zakłamywanie historii.
Tak, bardzo poważnie. Roberta, nawiązując, gdyby pan zechciał przysłać chociażby na moje nazwisko do uniwersytetu, to ja to złożę w dziale rękopisów naszej biblioteki w Katolickim Uniwersytecie.
Słuchamy Radio Maria, bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jeśli można się włączyć do dyskusji, i moje imię Janusz, ja dzwonię z Kicze do Ontario, Kanada.
Witamy pana.
Witamy.
U mnie za plecami mam teraz półkę z książkami, tam stoi w całej szerokości i profesor Nowak, i profesor Peter Reina. Gościliśmy
w Kicze.
Tak, i gościliśmy w sierpniu tutaj w Kicze właśnie profesora Bendera. Witam panie profesorze.
Dziękuję, witam i mile mnie słyszeć kogoś, z kim pewnie rozmawiałem.
Tak, tak. I właśnie na tym spotkaniu wspominałem i przekazywałem panu, panie profesorze, pozdrowienia od pana Antoniego, który ma lat 92 teraz.
Tak, tak.
W maju 90 będzie miał 3. Przekazałem te pańskie pozdrowienia jemu, bardzo się ucieszył.
Dziękuję bardzo. Wtedy proszę powtórzyć jeszcze.
Dziękuję uprzejmie. Wtedy nie mógł być, bo się źle czuł. Pan Antoni był w pierwszym transporcie do Oświęcimia, do Auschwitz, do obozu Auschwitz, z Tarnowa właśnie.
Z tych 700 Polaków, wszystko 700.
Tak, tak. On próbował przedostać się do Francji, dwukrotnie był przez Słowaków złapany. Za drugim razem odstawili go do Niemców, raz uciekał, za pierwszym razem udało mu się uciec. W każdym razie przeszedł Oświęcim i ten obóz niemiecki i przeszedł dwa inne obozy koncentracyjne już w samych Niemczech. I nie miał wytatuowanych numerów, bo ten pierwszy transport na rękach numerów nie tatuowano, ale numer swój ma, napisał dwie książki na ten temat i poznałem pana Antoniego 16 lat temu, jak tu przyjechałem z paszportem w jedną stronę i od tamtego czasu każdego roku w październiku wydzwaniałem do lokalnych, że tak powiem, mass mediów, gazet i stacji telewizyjnej, mówiąc, że jest tutaj taki, co przeżył Oświęcim i żeby to jakiś wywiad, bo tu akurat w październiku przeprowadzono wywiady, przedstawiano tych, którzy przeżyli w ogóle obozy niemieckie koncentracyjne. Znaczy nie niemieckie, nazistowskie, że się mówią, nazi, nie?
Narodowo-socjalistyczne, mówmy wyraźnie, żadne
nazi. Nie, oni po angielsku używają nazi.
Celowo, żeby nie kompromitować socjalizmu w ogóle.
Tak, tak, ja to wiem.
Po to idzie. Żeby nie było, że przecież towarzysz Stalin pisał do towarzysza Hitlera, towarzysz Hitler do towarzysza Stalina. Tak, tam był internacjonalny socjalista narodowy, prawda?
Jednoczesny socjalista.
I tu flaga czerwona i tu, tutaj tylko ze
Stalin. Tak, jestem po lekturze kilka lat temu książek Suworowa, która odkrywa wszystko.
Tam ze swastyką czerwona flaga, a tam z sierpem i młotem.
Tak, różnica niewielka, tylko w ilości mordowanych.
Tak jest.
I co się stało? Bodajże to był 95 rok, gdy przyszedł kolejny październik i kolejny raz zawiadamiałem te miejscowe tutaj media. Zapytałeś mnie wprost, czy jest on, jakiej narodowości on jest, czy on jest Żydem. Nie, ja mówię, nie, on jest Polakiem.
A to nie interesuje.
A to nie, to my tylko Żydów szukamy. I od tamtego czasu, bo nie pamiętam dokładnie, bodajże...
Dobrze, że pana kłamcą nie nazwano.
Nie wiem, o co mnie później mówiono, ale w każdym razie nie chciano ze mną rozmawiać i już od tamtego czasu nie przeprowadza się wywiadów właśnie z panem Antonim. Pan Antoni się, właśnie wczoraj się z nim widziałem ostatni raz, bo często się z nim widuję, żyję już w tej chwili sam. Potrzebuję jakiejś opieki, do tego tak jestem często, ale chodzi mi o to, że od tamtego czasu już nie przeprowadza się z nim wywiadów, ani z żadnym innym, który przeżył jakikolwiek obóz koncentracyjny hitlerowski, który nie jest narodowości. Jest to bodajże kłamstwo oświęcimskie, tak bym powiedział, ale w drugą stronę. Czy się panowie z tym zgadzacie?
To jest
samo to świecińskie z drugą stronę. Przedstawia się tej opinii publicznej tutaj, że to tylko Żydzi, to już zresztą zostało powiedziane w audycji.
Tak, no dokładnie, bo mówi się tylko tak, że właściwie Żydzi zostali poddani Holokaustowi, prawda? Natomiast inne nacje nie, bo to nie pasuje do pewnego obrazu rzeczywistości.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. I ja to przeżywam tutaj z panem Antonim na co dzień rzeczy. Już nie mówię o tym, że się zdarzają różne takie kwiatki w tej prasie tu kanadyjskiej. O tym nawet wierszem pisanym jak kilka lat temu na dwie kolumny całej strony gazetowej. Ogłoszenie płatne o tym, jak Niemcy ginęli w obozach, w koncentracyjnych obozach polskich, rumuńskich, litewskich i tak dalej.
Ile zła, proszę pana, ten osławiony film Spielberga, Lista Schindlera zrobił, gdzie, proszę pana, gdzie strażnicy niemieccy po polsku mówią, prawda?
Tak, tak. Ja widziałem ten film, wyszedł nie do końca, bo wyszedłem, ja wiem, pod koniec z oburzeniem, ale chciałem pokazać dziecku, no musieliśmy wyjść i później wytłumaczyłem dziecku,
a
dlaczego.
Przy okazji, jeżeli już mówimy o filmie Lista Schindlera, jest to film groźny. Dlatego, że to jest właściwie jakby taka parakronika, prawda, w kolorze czarno-białym. I niektórzy ludzie odbierają to po prostu jako odbiór, jako kronikę z tego rodzaju. Nie film fabularny, tylko kronikę. Bo to jest manipulacja, jako to jest dokument, czysto, jako dokument. Na to trzeba uważać.
Później rozmawiałem ze znajomymi Kanadyjczykami po tym filmie właśnie, więc owacja na stojąco brawa. Tak zareagowała publiczność kanadyjska tutaj, po tym filmie. Wiadomo, że mówiłem, tłumaczyłem o co chodzi, ale owacja ogólna była, ludzie, co się w kinach w ogóle tutaj rzadko zdarza.
Tak.
Więc tego typu kłamstwa.
Wiem, ja współczuję pana i ja przydziewam to samo Niemczak, ale tym bardziej musimy iść na ofensywę, musimy uświadomić ludzi. I bardzo się cieszę, że pan się zajmuje z panem Antoniem i każdy z nas, wydaje mi się, to jest nasz obowiązek. Wyjaśnić to sprawę, uświadomić ludzi, bo szaleje propaganda semicka, to
tak,
znaczy
żydowska. Propaganda i z tym, że no, ogólna, że tak powiem, społeczeństwo jest, że tak powiem, obojętne i
źle informowane. Tak.
W związku z tym jednostki się tym zajmują tylko, że tak powiem, zasięg tego jest dużo mniejszy, bo to tylko jednostki i finanse do tego dochodzą, bo kłamstw tych jest dużo, bardzo dużo.
A właśnie dlatego taki audycja jak dzisiejszy, wydaje się, może coś pomóc, prawda?
Jeden ze słuchaczy mówił, co się wyprawia na ten temat na internecie. Rzeczywiście włos staje na głowie i rzeczywiście są tylko jednostki, które walczą i próbują wyjaśniać w kilku innych językach. I jako ciekawostkę podam, że jeszcze tydzień temu dostałem też przez internet list zapowiadający dzisiejszą audycję. W związku z tym zrobiłem wszystko, żeby być w domu, bo różnica 6 godzin czasu, żeby być, włączyć ten internet i was słuchać, panowie, tak?
Dziękuję,
pozdrawiam wszystkich serdecznie. Książki pana Ratajczaka nie czytałem jeszcze, mam nadzieję, że będę czytał. I
pana Antoniego od nas.
Stawałem przed sądami, jeżeli trzeba, stanę jeszcze raz. To dla mnie to nie problem.
Dziękujemy panu bardzo i pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest godzina 23.30, a słuchają państwo rozmów niedokończonych publicystycznej audycji w Radiu Maryja.
Z okazji wielkiego jubileuszu roku 2000 w niedzielę 16 stycznia o godzinie 10.45 rano w kościele świętego Ferdynanda przy ulicy Balmont i Austin uroczystą mszę świętą odprawi biskup Polowy Wojska Polskiego generał dywizji Leszek Sławoj Głódź. Natomiast parafia świętego Stanisława biskupa i męczennika w Chicago zaprasza parafian i całą Polonię na jubileuszowe Jasełka 2000, które odbędą się również w niedzielę 16 stycznia 2000 roku o godzinie 3 po południu w parafialnej sali widowiskowej 2318 North Laurel przy skrzyżowaniu ulic Fullerton i Long w Chicago.
Drodzy państwo, z naszymi gośćmi pozostaniemy do godziny 23.45 i po północy zapraszam państwa również na dalszą część rozmów, a przypomnę dzisiaj w naszym studiu pan dr Dariusz Ratajczak, przepraszam, bo to nazwisko było wielokrotnie przekręcane,
pan doktor Rosajczak, pan profesor Peter Rajna i pan profesor Ryszard Bender. I jeszcze przypominam telefony. Proszę Państwa, telefony dla słuchaczy z zagranicy. Mam gorącą prośbę, aby słuchacze z Polski nie dzwonili pod te numery, które teraz podam, 655 23 33 i 655 23 66. Są to telefony tylko i wyłącznie dla słuchaczy z zagranicy, natomiast dla słuchaczy z Polski 655 23 55 oraz 655 23 56. Pierwszy, końcówka 55 od Łodzi na północ, drugi 56 od Łodzi na południe kraju. Słuchamy Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo, niech będzie pochwalony Chrystus Maryja, zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Warszawy, moje imię Piotr, przysłuchuję się audycji, pozdrawiam wszystkich w studio. Oczywiście bardzo współczuję panu doktorowi Rajtajczakowi tej sprawy, która ma miejsce ostatnio w Polsce, całego tego bałaganu, który tej sprawy sądowej. Ale chciałbym tutaj, nawiązując do rozmowy tego pana, który opowiadał o prawdzie, mówił o prawdzie, którą by chciał, żeby się pojawiła w polskiej konstytucji, którą tak trudno jest, chciałbym tutaj dorzucić taki wątek, który bardzo smutny jest, bo dotyczący czegoś, co się stało 55 lat temu, a o czym pisał ostatnio ta wspaniała nasza gazeta, nasz dziennik, co się stało w Ochotniczy Dolnej. Wiadomo, jeśli ktoś czytał ten artykuł, to jest napisany przez pana Romana Motołę, że tam dokonano rzezi Polaków. Dlaczego ja dorzucam ten wątek? Bo chciałem właśnie się zapytać, jak panowie sądzą, jak myśleć, czy to nie jest kłamstwo. Nawiązując do ostatniego fragmentu tego artykułu pana Motoły, w którym jest napisane, że przez 55 lat, jakie minęło od krwawej wigilii, ja teraz cytuję dosłownie, żaden reprezentant państwa niemieckiego nie podfatygował się do Ochotnicy i Tylmanowej, by oddać hołd ofiarom zbrodni. Na ostatnią uroczystość zaproszono ambasadora Niemiec, nie przybył jednak nikt z ambasady bądź z konsulatu. Wyjaśniono, iż wszyscy wyjeżdżają na święta. Na sugestię, by przesłano chociaż okolicznościowy list, organizatorzy mieli usłyszeć odpowiedź, że tego nie wymaga protokół. Są zdjęcia, jest osoby, która była, pani Zofii Jordan, która była świadkiem tych wydarzeń tragicznych. Jest też zdjęcie pięknego pomnika, na którym jest rzeźba matki Polki zamordowanej razem z dzieckiem u piersi, które ciało skostniało. Ja się chciałem zapytać, jak to jest, że pan ambasador, który wczoraj pokazuje się w centrum uwagi, czy tutaj się za audycja Monitor o godzinie 20.45 razem z ambasadorem amerykańskim Freedom w smokingu, przyleciawszy z przyjęcia od polskiego prezydenta, pokazują się, namawiają do wejścia do Unii Europejskiej, a na ten temat nie ma ani słowa, ani przeprosin, ani żadnego ubolewania, jak reaguje polski MSZ. I teraz porównując to z taką sprawą jak pana doktora Ratajczaka, to ja myślę, że właśnie hańbą nie jest to, jak to piszą niektóre gazety, że takie rzeczy pan Ratajczak wypisuje, bo pan Ratajczak szuka prawdy. Natomiast hańbą jest, że po tylu latach dyplomata niemiecki, żaden z nich, a w osobie ambasadora przede wszystkim, nie pokazuje się na tak ważnej uroczystości, jaka była 55 lat temu. To bym chciał powiedzieć, bo myślę, że może wielu osób idzie i słuchacze Radia Maryja czytało na pewno ten artykuł, ale mam nadzieję, że to trzeba po prostu więcej też o tym.
Ale wie pan, mi się wydaje, że to już nawet nie jest wina tego dyplomaty niemieckiego. Tego dyplomata jest strona polska powinna przymusić, żeby przybył w określone miejsce. To jest wina naszego MSZ-u, ale nas niestety MSZ nie jest polski i to sobie powiedzmy od razu.
No tak. No nic, w każdym razie jeszcze dziękuję bardzo, że umożliwiono mi to powiedzieć i jeszcze raz pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.
Panu dziękujemy za głos.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Ja myślę, że ta fala takiego antypolonizmu, ona się przelewa w przeróżny sposób i to między innymi chyba też widać właśnie w podejściu do tego typu wydarzeń, o których wspomniałem słuchaczy z
Gdańska. No to arogancja, prawda, z tej dyplomatycznej tych kręgów. Nie
tak jest. Słuchamy Radio Maryja, proszę.
Dzień dobry.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus, słuchamy.
Maria zawsze dziedzica. Ja chciałam króciutko do tematu.
Prosimy bardzo.
Oto chciałam powiedzieć, że film Lista Schindlera jest na liście obowiązkowych filmów dla uczniów klasy ósmej, którzy w tym roku przystępują do olimpiady z języka polskiego. To tyle.
Uch, to bardzo, pan, bardzo to,
ja muszę panu powiedzieć, że to jest dla mnie straszne, ale ja myślę, mi się osobiście wydaje, że to jest, no, to jest właśnie ta polityczna poprawność. Ja z tego, co ja wiem, to chyba w przyszłym roku mają być wprowadzone do naszych programów szkolnych obowiązkowe lekcje z Holokaustu Żydowskiego, prawda? No to są rzeczy niesamowite zupełnie.
Oglądałyśmy ten film, oglądaliśmy całą rodziną pod tym kątem i tam są różne przekłamania. No również jest taka scena, że dzieci polskie w Krakowie obrzucają Żydów, którzy idą do getta złotem i kamieniami.
Tak.
No i pierwsze zdanie w ogóle, jak się tylko film zaczyna.
I w tym filmie grają polscy aktorzy również, role czwartoplanowe, wprawdzie, ale grają.
Nie podają, jak polskie dzieci rzucały chleb, samy chleb i czarstwy, którego mieli niewiele, rzucali Żydom wracającym do getta po robotach ciężkich. W mojej rodzinnej Łomży tośmy dokonywali. Rzucaliśmy chleb, a za to Niemiec podbiegał kolbo, uderzał, prawda? Nieraz był wskazywany, czy sam dostrzegał, kto to zrobił.
Tak, pod początek filmu już jest pierwszym kłamstwem, bo tam jest zdanie, że Polska broniła się tylko przez 2 tygodnie.
Ja mam pytanie do pani. Czy kto jest odpowiedzialny? Minister edukacji?
Minister edukacji, tak.
Powinniście pisać listy protestujące do niego, bo przecież to jest kłamstwo, jeśli ten film ma film czy książka ma być obowiązkowy dla kogoś. To jest tak, jak komuniści robili 50 lat temu, całe 50 lat, to jest agitacja, propaganda państwowa. Tego nie wolno w państwu demokratycznym.
Tak. Jeszcze chcę powiedzieć ostatnie zdanie.
Który spędził tyle lat w Spandau, nie był Rudolfem Hessem. Rudolf Hess w czasie I wojny światowej miał ranę postrzałową, a osoba, która była więziona, tej rany postrzałowej nie miała. Odmawiała wszelkich kontaktów z rodziną. Widocznie wyszłoby na jaw, że to nie ta osoba, a wreszcie, kiedy była możliwość sparolowania, czyli zwolnienia przez Breżniewa więźnia, wtedy człowiek uchodzący za Rudolfa Hessa został powieszony i powiedziano, że to samobójstwo. Tymczasem on miał jakieś tam kłopoty reumatyczne i nie był w stanie wysoko nawet rąk podnieść. Także to jednak to pierwsza sprawa. Natomiast jeśli chodzi o antypolonizmy, z przykrością muszę powiedzieć, że nie są, że tak powiem, wyłączną domeną środowisk żydowskich, ale także protestanckich, które zresztą są związane z środowiskami żydowskimi. Niedawno telewizja protestancka, chrześcijańska, podała taką wiadomość, że około 12 000 Żydów, o ile pamiętam, zostało zamordowanych po wojnie, po przyjeździe do Polski. Także to jest zasięg tej telewizji, to jest rzędu 80 milionów i kto wie, czy bracia protestanci nie robią nawet więcej krzywdy niż środowisko żydowskie. To tak ad
vocem. Znaczy, wie pan, jeśli chodzi o tą drugą kwestię, to jest rzecz oczywista, że te tak zwane łospy angloamerykańskie idą razem z Żydami, prawda? W Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeśli chodzi o Hessa, to ja tutaj byłbym jednak bardzo, bardzo, bardzo ostrożny. Bardzo ostrożny.
No ja podaję tylko po włosku to tak
jak w dowcipach mówiono, że gdzie to jest Chruszczow teraz, to jest jego sobowtór, prawda?
Tak, przy okazji kłaniam się nisko panu profesorowi Benderowi. Chciałbym tylko przypomnieć, że mamy wspólnych znajomych postaci, o choćby księdza Józefa z Staten Island.
Dziękuję drogi panie, bardzo dziękuję. Proszę pozdrowić księdza Józefa.
Serdecznie dziękuję, szczęść Boże przez
pana
Panu Bogu.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dzwonię z Zielonej Góry. Otóż tutaj troszeczkę musiałabym wprowadzić pewną sprawę. Chciałam powiedzieć, że przede wszystkim to, że się antypolonizm kontynuuje i to z wielkim powodzeniem od wielu, wielu lat, to jest też wina przede wszystkim samych Polaków. My mamy taką naturę, że jeżeli o nas źle mówią, co zresztą było i po I wojnie światowej i po II, to Polacy mówią tak, pogadają sobie Żydzi, pogadają i przestaną. Nie, Żydzi nie przestaną. Tu chodzi o to, że my nawet w tej chwili jest taka sprawa, że panowie tutaj dyskutujecie i mówicie do panów, którzy są świadkami, świadkami, żywymi świadkami tamtych tragedii. Wy mówicie, żeby oni spisali te swoje wspomnienia. A nikomu nie przyjdzie do głowy i zresztą ten człowiek mówił, że jest niewidomy, że już słabo widzi. Czyli my nie możemy posłać tam kogoś, żeby mu też i pamięć odświeżyć. To jest to lekceważenie, że my wszystko odkładamy na później. Przepraszam za emocje. Dziękuję.
To jest to, co powiedział pan Rajna. No po prostu ofensywa jest potrzebna.
Tak, broń, na umysł. My nie mamy tego bogactwa możliwości, jakie mają te środowiska lewackie, które dysponują. No ja nie wiem, czy tak było łatwo pojechać z ludziom z kręgów historycznych do tego pana, ale cenna myśl. Może spróbujemy odnaleźć tego pana i ja, czy ktoś ze współpracowników z kręgów historyków, naszych, by do niego ruszył. Dziękuję pani za tę sugestię.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław Milanówka. Ja tu chciałem odnieść się do tego, po co tworzy się tą taką religię Holokaustu. Ona jest po prostu potrzebna po to środowiskom żydowskim, że połowa Żydów już jest ateistyczna i potrzebna jest coś nowego takiego, żeby jednoczyło to środowisko, czy tą narodowość. To jest cywilizacja gromadna i po prostu ona potrzebuje takich zewnętrznych sił, takich zewnętrznych bodźców, które by to środowisko jednoczyły. Tutaj jeszcze panowie podnosili, zresztą i słuchacze, jakąś taką nadmierną wagę przywiązujecie do demokracji. Demokracja to jest forma wyłonienia władzy. I jeśli chodzi o formę wyłonienia władzy, to jest drugorzędna. I na przykład demokratycznie zostały wybrane władze komunistycznej Hiszpanii. A na przykład uzurpatorem był generał Franco. Więc, ale kto w zasadzie służył narodowi, to chyba nie ma wątpliwości w naszym środowisku. No i tutaj chciałem podkreślić, że właśnie służba społeczeństwu, służba człowiekowi jest tym najważniejszym czynnikiem, znaczy jakimś kryterium, które oceniamy jako dobre czy złe, a nie czytam tak jak to obecnie nasze władze te AWS-u mówią. My żeśmy zostali demokratycznie wybrani i w podtekście należy rozumieć, że możemy robić, co nam się żywnie podoba. I to jest, tym trzeba z tą demokracją, co zresztą Arystoteles mówi, że nie bezpodstawnie, że jest to ustrój zdegenerowany, dlatego że jak na przykład jest 10 złodziei, a dwóch jakichś przyzwoitych ludzi, to złodzieje zawsze wybiorą złodzieja. Także to...
Pan to wszystko jak pan Janusz Korwin-Mikke tutaj mówi.
Ale jak będzie 10 przyzwoitych...
No jak jest 10 przyzwoitych. Ale poza tym weźmy jeszcze taką sprawę, dlaczego wygrał pan Kwaśniewski, a nie pan Wałęsa. No... Prawdopodobnie chyba chodziło o to, że zdaje się na jednego obywatela Polski 20 centów wydał więcej pan Kwaśniewski niż pan Wałęsa. I to, jeśli to takie ma być kryterium, to ja też dziękuję.
Ale przepraszam, właśnie zaleta demokracji jest? Czy drugi
proszę?
Raz? Zaletą demokracji jest to, że drugi raz pan Kwaśniewski nie zostanie wybrany.
No, oby tak było, ale czy...
Oby był dobrym prorokiem, profesor Rajna.
Oby, tak. No, to
bardzo
panu
dziękujemy za włączenie się w naszej
rozmowie.
Dziękuję,
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Dziękuję panu bardzo. Drodzy państwo, w tym naszym wejściu to będzie już ostatni telefon. Przepraszam, myślałem, że zdążymy jeszcze kompletę odmówić wspólnie, ale okazuje się, że ostatni telefon bardzo ciekawy i troszeczkę nam przedłużył tę sprawę. Więc może tak dwie minutki na podsumowanie, bo będą już kończyli słuchanie Radia Maryja słuchaczy na falach krótkich. Może pan doktor Ratajczyk.
No ja chciałem powiedzieć tylko jedno, że jestem bardzo zbudowany tymi głosami, które do tej pory słyszeliśmy. One są po prostu bardzo konkretne i bardzo merytoryczne. Jestem naprawdę bardzo zbudowany i jednocześnie bardzo dziękuję za te ciepłe słowa pod moim adresem. Także te dotyczące mojej, jak już powiedziałem, dosyć mizernej sytuacji finansowej.
No ja mogę tylko dodać, jestem też bardzo wdzięczny, dużo się dowiedziałem z dzisiejszej dyskusji, ale pamiętać trzeba właśnie, że bronić musimy wolność słowa. I jest naszym obowiązkiem jako naukowcy iść na ofensywę i nie dać szantażować przez nikogo. I najgorszym szantażem jest właśnie to antysemityzm, słowo antysemityzm. My jako naukowcy odrzucamy właśnie ten szantaż i służymy prawdzie, jak powiedziałem na początku, Ewangelia każe.
Ja rad jestem, drodzy słuchacze, że pan doktor Ratajczak ma tylu ludzi sympatyzujących z nim i doceniających jego badawczą odwagę i za to państwu dziękuję.
Proszę państwa, po północy ci, którzy słuchają nas poprzez satelitę i powiem w Polsce na falach krótkich i w internecie, będą mogli dalej uczestniczyć w rozmowach niedokończonych z naszymi gośćmi, zatem gorąco zapraszamy po północy, dalej będzie czas rozmów, a teraz tych, którzy słuchają nas tylko na falach krótkich, bardzo przepraszamy. No niestety szkoda, że nie będziecie mogli państwo dalej tych bardzo ciekawych rozmów posłuchać, ale jest jeden wniosek. Nie wolno wstydzić się tego, że jesteśmy Polakami, budować pozytywny obraz polskości i odkłamywać to wszystko, co jest mówione złe przeciwko Polsce i Polakom. Nie pozwolić sobie, żeby uczyniono z nas kozła ofiarnego, bo to nie my wywołaliśmy wojny, nie my mordowaliśmy Cyganów, nie my mordowaliśmy Żydów, nie my mordowaliśmy Polaków, ale to zrobili po prostu Niemcy. Bardzo dziękuję. W piątkowych rozmowach niedokończonych o godzinie 18.10 gościem Radia Maryja będzie ksiądz profesor dr habilitowany Franciszek Drączkowski. Temat spotkania: mass media w służbie ewangelizacji. Zapraszamy. Drodzy państwo, ja już żegnam się ze słuchaczami. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Po północy dyżur przejmuje ojciec Grzegorz Moj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. A teraz czas już na wiadomości.
Radio Maryja, katolickie głosy w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz. Pozdrawiam serdecznie całą rodzinę Radia Maryja i zapraszam do kontynuowania rozmów niedokończonych. Temat tych rozmów, co to znaczy tak zwane kłamstwo święcińskie. Gośćmi Radia Maryja są pan dr Dariusz Ratajczak, profesor Peter Rajna i profesor Ryszard Bender. Dla tych, którzy nie chcą w tych rozmowach uczestniczyć, podaję numer telefonów kierunkowy do Torunia 056, w Polsce z zagranicy 004856, z Ameryki 011-4856. Dwa numery w Polsce: Polska Północna 655-2355, Polska Południowa 655-2356 i dla zagranicy 655-2333 oraz 655-2366. 6-6. Mamy pierwszy telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Wojciech mówi, rodowity warszawiak. Chciałem się podzielić wiadomością przede wszystkim, że przeżyłem akurat, że przeżyłem okupację w Warszawie. Miałem takie możliwości przechodzenia do szkoły przez getto. Poza tym w 1939 roku zostaliśmy zbombardowani i mieszkaliśmy razem, dostaliśmy przydział do mieszkania do Żydów. Było to dwoje staruszków, bo syn i córka wyjechali do Rosji. Żyliśmy razem, niby w zgodzie. Ojciec musiał się ukrywać, bo był policjantem, no a nie chciał wstąpić, bo Niemcy tak na ten. No ale temat jest taki, że kiedy ojciec przychodził, dostaliśmy, został wydany Niemcom. Ja natomiast przechodziłem przez getto do szkoły. Widziałem historię nieprzeciętną. Oni mieli luksusy. Mieli kina, mieli kawiarnie, mieli teatry. Naprawdę mieli wszystko. Natomiast my Polacy nie mieliśmy nic. Poza tym, jeśli kiedy Niemcy weszli, oni byli razem panami z Niemcami. Że tutaj te kłamstwo i paskwile na naród polski, który idzie. To jest bardzo nieciekawie i nie wiem, jaki to naród jest, który nie umie zrozumieć, że myśmy do getta nim przenosili pod strachem, bo żandarmi jedzenie dawali, że to jest...
Drogi panie, skorośmy dawali jedzenie, nosili, to nie znaczy, że oni mieli luksusy. A więc tutaj troszkę ze strony pana chyba wyostrzenie
i przesada. Ja może inaczej to powiem. Oni mieli wszystko. Myśmy nie mieli nic i nie mieliśmy, bo Niemcy im pozwolili zabrać wszystko. No luksusy mieli, bo myśmy im dostarczali. I oni mieli luksusy.
Wie pan, ja nie jestem wprawdzie historykiem getta warszawskiego, ale trzeba powiedzieć tak, no w tym obszarze małym stosunkowo mieszkało około 400 tysięcy ludzi, z tego około rzeczywiście 30 tysięcy, to jest mniej niż 10%, żyło bardzo dobrze, ci wszyscy helerowie i tak dalej, policja żydowska i tak dalej, i tak dalej. Byli ludzie, którzy rzeczywiście pili szampana, pili koniaki, a ich współrodacy umierali na ulicach. Ale proszę mi wierzyć, to jednak była zdecydowana, to był margines, oczywiście.
Ja może na temat policji powiem. Dobra. Ja rano godzina 7 musiałem przechodzić przez getto, to było róg żelazny i chłodny. Miałem przepustkę. I tam policjanci, ich policjanci.
Tak, to jest znane.
Ile oni zabijali ludzi. Ja dostarczałem do cukierni takiego jednego Żyda. Masło.
Tak, taka policja żydowska, Szesmańska, Zagiew
chociażby. Tak.
No wymienny taki handel robiliśmy.
Wie pan, ja panu powiem nawet więcej, jeśli chodzi o policję żydowską, no przecież jeden z dowódców w getcie warszawskim był tymże policjantem, prawda, Żyd rosyjski, nie wymieniam jego tutaj nazwiska, nie mówię o osobach żyjących, prawda.
Natomiast nam Polakom dziękować, tak paszpile robią, proszę zwrócić uwagę, Michnik jakie książki wydał na temat powstania warszawskiego. Których nas szkaluje, że myśmy Żydów zabijali. To jest temat naprawdę ciekawy i historia jest, to powinniśmy wciągać do historii. Tłumaczyć młodzieży, że tak było, bo Żyd się panosił razem z Niemcami. I oni do 1942 roku, oni byli panami. I tu jest taki... Nie wiem, jak to teraz będziemy robić, a mamy i tak swoją historię zamatwane przez nich i to idzie w świat, że oni Holokaust. To jest naprawdę, naprawdę już jest taki fałsz i kłamstwo. No a młodzież już mamy teraz...
Nie no, może powiedzmy tak, że naprawdę Żydzi przeżyli straszne rzeczy. Wielu Żydów przeżyło podczas II wojny światowej, ale nie tylko oni, także my, także inne nacje.
Holokaust,
tak,
też, tak.
Pewno to.
Bardzo dziękujemy panu.
No, dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem. Ja mamy następny telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, skąd telefon?
Dzwonię z Warszawy, Wacław. Chciałbym serdecznie podziękować panu doktorowi Ratajczakowi za jego odwagę w szukaniu prawdy.
Jak dziękuję bardzo.
Tym panom pozostałym, którzy uczestniczą w tej audycji, ale szczególnie również ojcu Ryzykowi za umożliwienie dania tej audycji w eter. Ja chciałbym wrócić do sprawy Oświęcimia. Jest to bardzo ważna dla Polaków, tak tutaj, jak i za granicą, ponieważ wiele jest rzucanych oszczerstw, kłamstw i nienawiści do Polaków, tak w prasie amerykańskiej, jak i w innych częściach świata. I taka prawda jest nam tutaj potrzebna. I tutaj w Polsce i za granicą. Ale również mam taką prośbę i apel do historyków polskich, tak zwanych niezależnych, że tych spraw się nagromadziło, takich jak pogrom Żydów w Kielcach, który też nawet tym ostatnim...
Ubecki, trzeba powiedzieć.
Tak. Czy sprawa Katynia? Wiemy, kto dał wniosek odnośnie rozstrzelania Polaków, Beria. Wiemy, kto to był. Był Żydem. Taki jak również marzec 1968 rok. Są to wszystkie sprawy, za którymi stali Żydzi. I my powinniśmy tę sprawę obronić. Ale jeszcze jest apel do Polaków, żeby to zrobić, żeby szukać tej prawdy. Na to są potrzebne pieniądze. I na ten cel powinni Polacy nie szczędzić i przekazywać właściwym instytucjom niezależnym, które zajmują się tą sprawą. No na przykład wspierać docenta Ratajczaka, wspierać KUL, wspierać Radio Maria. I dlatego mam taką serdecznie do naszych rodaków. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję.
Radio Maria, proszę bardzo. Halo.
Panie kochany Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, panie.
Ja chciałem zabrać głos w tej dyskusji, jeżeli można.
Proszę bardzo, jest pan na antenie, można rozpocząć swoją wypowiedź. Tylko radio wyłączone, bo ono będzie przeszkadzało, tak? Od razu.
Tak.
To łączyć, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jerzy z Wrocławia. Ja chciałem sprostować pewne fakty, które tu padły. Mianowicie pan prawnik z Niemiec twierdził, że w Niemczech nie ma prawa o kłamstwie oświęcimskim, o ile wiem, to jest nieprawda. Tam
ja mówię, że procesów zdaje się nie było tak.
No z tego co wiem, to przynajmniej jeden taki proces był. No ale to powiedzmy...
Owszem, nie, w Niemczech są procesy. Oczywiście na przykład chociażby... Holokaustu. Tak, po prostu indywidualności.
I poprzednio pan, jeden z rozmówców powiedział, że Beria był Żydem. O ile ja wiem, to Beria był Mengelem, czyli to jest jakaś tam narodowość w Gruzji.
No odłam tak
gruziński. I dlaczego akurat mówić, że on był Żydem?
To rozmówca któryś powiedział, no i myśmy nie zdążyli skorygować.
Dobrze, to ja dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dobranoc z panem Bogiem. Mamy kolejny telefon, proszę bardzo.
Krzysztof Magdorzec się przedstawia.
Koniec, panie Krzysztofie.
Nazwiska i imię, ale na antenie jako Krzysztof z Gdańska.
Dobrze.
Szczęść Boże.
Boże.
Wszystkim, którzy tam są. Ja chciałbym powiedzieć króciutko na temat historyków w Gdańsku. Byłem w 1995 roku na spotkaniu tym Kratuszu Staromiejskim, gdzie mówiono o historii Gdańska w 95. I tłumaczono, że Gdańsk spalili Niemcy. Znaczy, Gdańsk został zniszczony w czasie działań wojennych, co było kłamstwem, bo spalili to Rosjanie dwa tygodnie, czy parę dni po zajęciu, zaczęli palić Gdańsk. I na to stał autochton, który to poparł, oraz historycy powiedzieli, że mają tylko świadków rosyjskich, bo to Rosjanie pisali tą historię i są bezradni w tej chwili. No i zakończyła się dyskusja w zasadzie na temat, kto spalił Gdańsk. I to chciałbym przytoczyć, jak to podobna historia z Katyniem, no to pisali wszystko Rosjanie. To naszą historię. I nasz Uniwersytet Gdański ma takich historyków. Oni są bezradni, bo mają takie materiały. Chciałbym to przytoczyć.
To nie tylko Uniwersytet Gdański niestety.
No tak, ale to jest żałosne. Oni są bezradni. Chciałem to powiedzieć.
Dziękuję za to.
To wszystko, panie Krzysztofie, tak?
No,
nie mało.
To jest wiele i dużo, no.
Pan, ja może
był
pan...
Był tam na miejscu autochton, który potwierdził to. No. Nie. Jest to straszna sprawa.
To było po cichu wiadome, tak jak z Katyniem, tak, że Rosjanie zrobili, ale żaden z oficjalnie nie odważył się z badaczy to wprost powiedzieć.
Tak.
Tak jak doktor Tajczak mówi, prawda, że są poglądy różne.
Wie pan, ja jeśli mogę jeszcze odniosę się do pana tej wypowiedzi, może nawiążę do Uniwersytetu Opolskiego, bardzo młodego uniwersytetu, który istnieje od czterech lat. Czasami sądzę nawet, że lepiej byłoby, gdyby był dobrą wyższą szkołą pedagogiczną, a nie słabym uniwersytetem. Natomiast muszę powiedzieć jedno, w mojej sprawie jest rzecz podobna. Większość uniwersyteckich profesorów, nie tylko profesorów, w ogóle nie wiedziała, że istnieje problem rewizjonizmu Holokaustu. Oni się w ogóle tym nie interesowali, nawet ci, którzy zajmują się najnowszymi dziejami Polski. No, dla mnie to jest rzecz zupełnie niespotkana. Natomiast moi studenci tą sprawą się interesowali, bo tak szczerze mówiąc, tak już między nami mówiąc, to oni mi podsunęli materiały i powiedzieli, niech pan to wykorzysta i napisze z tego jakiś krótki esej, tak.
Panie profesorze, ja bym jeszcze wspomniał o jednej sprawie. Moja rodzina była w Kwidzyniów, kiedy Rosjanie wkroczyli. I w Kwidzyniu nawet nie były wybite szyby. No po pewnym okresie zaczął się palić Kwidzyń. No i też Rosjanie ten Kwidzyń spalili. Po prostu traktowano te ziemię jako...
Opolu było podobnie, w Opolu było podobnie.
Nie mieli pojęcia, co to w ogóle za kraj, taki to naród był w tym czasie. No. Jest to przykre, ale takie to jest prawdziwe, ale to trzeba o tym pisać, o tym mówić, no bo to się może powtórzyć przecież w każdej chwili.
Dziękuję bardzo.
Jak nie u nas, to nie indziej.
Dziękuję, wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Tadeusz, dzwonię z Warszawy i chciałem tutaj po prostu może coś opowiedzieć, na przykład. Tak się złożyło, że moja matka jest akurat uratowanym dzieckiem z Holokaustu. Jest wychowana przez rodzinę polsko-katolicką, także przyłączę się może tutaj do głosów takich może bardziej obiektywnych. Nie będę po prostu żadnych rzeczy po prostu antagonizował. Chciałem bardzo obiektywnie spojrzeć. Po prostu byłem w Izraelu, byłem w Stanach Zjednoczonych, słuchałem różnych opinii różnych ludzi i na pewno tyle samo znajdę za, co i przeciw, jeżeli chodzi po prostu o różne jakieś właśnie, jakieś po prostu wrogości. Zarówno widziałem antypolonizm, jak i antysemityzm. To się zdarza praktycznie w każdym kraju na Zachodzie. Polska nie jest tu wyjątkiem. Może polski antysemityzm jest bardziej specyficzny, ale powiem, jak to wygląda w moim życiu akurat. Przyszło mi żyć, bo nie wybierałem sobie miejsca urodzenia po prostu, ani zamieszkania, po prostu żyję tak jak moi rodzice. Moja matka jest katoliczką, wychowaną, tak jak mówię, w rodzinie polskiej, wyszła za katolika, za Polaka. Rodzina mojej matki z kolei żydowska cała zginęła, także no, jeżeli po prostu mówimy o jakimś kłamstwie, no to ja jestem dowodem na to, że nie mam prawdziwych dziadków, bo dziadkowie
Nie
czyli wiem. Prawdziwych pan ma, tylko nieżyjących.
Prawdziwych w sensie tych, których po prostu znam z życia czy z opowiadania po prostu, no moich rodziców, czy mojej matki. Moja matka po prostu ich nie pamięta, bo jako dziecko 3-miesięczne została po prostu przerzucona właśnie z getta na stronę aryjską w małym miasteczku pod Warszawą. No i tam praktycznie przez 3 miesiące, znaczy jako 3-miesięczne, przez 3 dni, przez 3 noce po prostu leżała na ulicy, była dożywiana przez ludzi, to było niemowlę. Także no, każdy bał się oczywiście to dziecko wziąć na wychowanie, ponieważ groziła kara śmierci, tym bardziej po prostu, że to małe miasteczko, wszyscy się znają i każdy po prostu wiedzie jedno o drugim. No, ale znalazła się jedna kobieta, która po prostu się odważyła i wzięła praktycznie to dziecko w stanie agonalnym, to już była 3. noc z kolei. Oczywiście to było...
Ważna relacja, drogi panie.
To było po prostu gdzieś nad ranem, także część osób po prostu widziała to, jak to moja matka, jak moja babka przybrana bierze moją matkę na wychowanie. Natomiast byli sąsiedzi, którzy po prostu obserwując to, bawili się w takich właśnie donosicieli, może chcieli zastraszyć, powiedzieli, niech pani się wie jak tłumaczyć, bo zaraz przyjdą Niemcy, po prostu coś takiego. No, to było, ale mimo wszystko stawiam tutaj przykład Polaka, katolika, który jednak się nie boi wziąć żydowskie dziecko i uratować. No oczywiście dziecko było ochrzczone, mówię o swojej matce, była zapisana normalnie jako ich córka, ponieważ byli bezdzietni. Chciałem po prostu jeszcze coś tutaj przytoczyć, ponieważ też mówi się o Niemcach, ukazuje się różne rzeczy po prostu, ale fakt, że moją matkę akurat na ulicy dokarmił również żandarm niemiecki, był to żołnierz austriacki z tego co wiem i on po prostu no, dawał mojej matce po prostu mleko w butelce, a na zapytanie po prostu ludzi dlaczego nie zabije, przecież to w końcu żydowskie dziecko, jego obowiązkiem jest przecież Żydów zabijać, to on powiedział, że nie ma odwagi, ponieważ ma takie same w domu zostawione. I tutaj po prostu chciałem jakby ludzki wymiar ukazać po prostu również tych oprawców rzekomych. No, losy dalej mojej matki potoczyły się następująco, że część rodziny, znaczy może inaczej, rodzina, która w zasadzie cała zginęła, jeden człowiek się uratował, to było rodzeństwo, 4 braci, 4 siostry, jeden brat przeżył, uciekł z Treblinki. I po wojnie po prostu, tak jak wszyscy, no, wyemigrował do Palestyny jeszcze przed powstaniem państwa Izrael. On wiedział, że jedno dziecko, to było akurat dziecko jego siostry, którą widział właśnie, jak ginęła w getcie na jego oczach. Wiedział, że dziecko zostało ratowane, zostało przerzucone, że polska rodzina gdzieś po prostu podjęła na wychowanie. Moja matka miała taki po prostu znak szczególny, że miała zrośnięte 2 palce i on po tym po prostu zawsze wiedział, że trafi w tym małym miasteczku. Oczywiście to było kiedyś operacyjnie usuwane, kiedy matka była już w takim wieku po prostu no, dorastającym, w okresie 15-16 lat, ale mimo wszystko ten ślad pozostał, ale do czego namierzam? Chcę po prostu się odnieść, że on jednak podjął próbę poszukiwania, przyjechał do Polski w latach 50. Zresztą poinformowałem dokładnie, gdzie moja matka jest wychowywana. Matka wtedy jeszcze była w wieku praktycznie szkoły podstawowej. No, była pytana, czy chce pojechać do rodziny, czy ten. Oczywiście były różne próby namawiania rodziców przybranych, żeby po prostu zabrać, żeby dobrowolnie zrzekli się opieki nad nią i żeby po prostu ją mógł zabrać jako no, kuzyn. Ale ta rodzina po prostu postawiła, że jednak chce, żeby ona dojrzała do wieku tego 18 lat, kiedy może sama za siebie decydować i wtedy niech podejmie decyzję racjonalnie. Oczywiście jest to sprawa związana z tym również, że ona jakby po prostu emocjonalnie, dziecko plus no, tutaj rodzina związana była z rodzicami, jak z własnymi, ponieważ była praktycznie wychowana no, niemalże od 3 miesięcy, czyli dla niej od zawsze. Nie miała innych rodziców. I no oczywiście matka pojechała do Izraela w wieku 22 lat po raz pierwszy, tam odwiedzić tą rodzinę, która no nieprzychylnie patrzyła na to, że ona myśli o powrocie powiedzmy do Polski, do tych rodziców. No, chodziło o matkę, która po prostu przybraną, która była już chora, wymagała opieki. Ale mimo wszystko no mimo wszystko oni strasznie oprosili. Tam trzeba by różne takie przepychanki, żeby jednak została, bo tu jest jej miejsce, tu jest jej też prawdziwy dom. Wróciła do Polski, wróciła, zajęła się swoją matką, która niedługo zaraz umarła potem. Została sama, później właśnie tak się losy potoczyły, wyszła za Polaka, dzisiaj mojego ojca. No jej po prostu jest z tym dobrze żyć. Ona w tej chwili już no, powiedziała, że podjęła decyzję, że zostaje do końca życia tu. Mi z kolei dała wolną rękę decydowania o tym, jak mam po prostu sobie tutaj to życie zagospodarować. Więc ja w poszukiwaniu takiego po prostu tej inności, no próbowałem wyjechać, porozmawiać, zobaczyć, jak tak naprawdę, bo dla mnie w tej chwili to już jest to historia. Ja w zasadzie nic nowego tutaj nie wnoszę, nic mogę zmienić. I nie zgadzam się z takimi opiniami, nie ksiądz, bo tu słyszę, że takie opinie, no najeżdżające oczywiście, na Żydów, że tacy, czy owacy, no i tu... Że Polacy tacy super. Ja jestem akurat tym przypadkiem, tym przykładem, gdzie mogę świadczyć o Polakach, którzy pomagali, ponieważ moja matka dzięki nim żyje.
Cenne ze strony pana, bardzo ładne.
Panie Tadeuszu, jeżeli mogę.
Chcę również zaznaczyć, że nie było tak super, chociażby w tej miejscowości, gdzie moja matka była wychowywana, bo znam przypadki, gdzie Żydzi byli wydawani przez Polaków. Było tak, bo znam ludzi, którzy mieszkają w tej chwili w Izraelu, z tego jest tej samej miejscowości, bo oni tam spotykają się po prostu w ramach takich właśnie takiego ziomkostwa z danych terenów, tym, który udało się przeżyć i opowiadają, mówią o nazwiskach, to wszystko się zgadza, to wszystko ma pokrycie. Ja nie chcę tym ludziom ubliżać, naczyniać, ale wiem, że jest i tak, i tak.
Ale wie pan, proszę... no to się zgadza, no, rzeczywistość nie zawsze jest czarno-biała, taka jest prawda. No, ja równie...
Jak szary kolor istnieje.
Ja równie dobrze mogę wymienić nazwiska, czy tam Żydów, którzy wydawali Polaków na Kresach Wschodnich, o czym pisze profesor Nowak w swojej najnowszej książce, prawda? Jak mówię, no i są te odcienie szarości również.
Polaków wydawali. Mój krewny o tym samym nazwisku, uratowany w Mińsku, pan wie kolego, gdy Niemcy uderzyli na Sowietów, mińskie więzienie było ewakuowane przez NKWD-stów, posadzono ich na szosie między kolanami, rozjeżdżano traktorami, uratowali się ci, co po bokach. I później ten został wydany przez tego samego, który się z nim uratował w czasie okupacji niemieckiej, będąc obaj byli w podziemiu. Prawda? Były drańskie sytuacje wzajemne. No. Ale z drugiej strony to, co pan mówi, prawda, świadczy o tym, że nie mają racji ci Żydzi, którzy mówią, że Polacy, prawda, polskie obozy, wie pan, polskie więzienia.
Ja również jestem świadkiem tego, ponieważ ci ludzie pośmiertnie, przybrani rodzice mojej matki, zostali oznaczeni przez Instytut w Yad Vashem za obywatelstwo, chodzi o honorowe obywatelstwo państwa Izrael i Medal Sprawiedliwości od Narodu Świata. I w ten sposób po prostu oni jakby symbolicznie spłacają dług ludziom, którzy ratowali Żydów. Tych ludzi jest około 4,5 tysiąca, z tego co orientuję się. Także jest to jakiś
najwięcej
dowód.
Najwięcej Polaków tam w Yad Vashem
jest. Także jest to jakiś dowód na to, że Polacy mieli swój udział, aczkolwiek również są zapytania, skoro jest te 4,5 tysiąca ludzi, a dlaczego to nie jest 45 tysięcy ludzi? Dlaczego tak mało? Bo w sumie na skalę Polski może...
Oj, wie pan, tutaj ta polityka jest dosyć selektywnie prowadzona przed Yad Vashem. Tych ludzi było na pewno więcej. Ale jest bardzo wielu takich, którzy na przykład nie chcą przyjąć tego zaszczytnego wyróżnienia. Bo oni uważają, że po prostu to był ich zwykły obowiązek. Jest mnóstwo ludzi na Podlasiu i tak dalej.
Ale badania zachodnie niektórych historyków, tych, którzy prawda, nie są antypolonizmem jakoś przesiąknięci, mówią, że przy uratowaniu tylu Żydów, ilu się uratowało, musiało uczestniczyć przynajmniej kilku, a nawet kilkunastu Polaków. I zakłada się, że ogromne dziesiątki, setki tysięcy Polaków musiało być czynnych w tym ratowaniu, mimo że to była sytuacja straszna. W Polsce jedynie groziła kara śmierci. Ani w Holandii, ani gdzie indziej, ani we Francji nie było takiego nastawienia. Tylko Polacy byli od razu pierwsza kara śmierci, jeśli to się stało. Sam jako w mojej rodzinnej Łomży pamiętam, przy ulicy Zielonej ukrywane Żydów, złapano tych Żydów
i z miejsca rozstrzelano. Pamiętam sytuację, jak babcia z sąsiadką przybiegała, brała medaliki od nas, od innych, żeby dać przeprowadzić. Jak się medalik zawiesi dziecku żydowskiemu, to przejdzie. I te medaliki czy krzyżyki ratowały niejednego, prawda, brata w człowieczeństwie.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję, bo mamy następne
zadanie. Ważne świadectwo pańskie. Dziękujemy sobie.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Do Panem Bogiem, dobranoc.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam, ze Szczecina Bogdan. Proszę ja mam takie pytanie do panów gości, do profesorów. Chciałem taki szerszy temat raczej podjąć. Każdy tam indywidualne sprawy tam ważne porusza. Ja chciałem taką powiedzieć sprawę. Sprawa tych problemów żydowskich to już była, może by wyjaśnili właśnie nasi prelegenci. Chodzi mi o encyklopedię wielką, 13-tomową, gdzie w 68 roku rozpędzono całą ekipę 13-tomowej encyklopedii, gdzie właśnie były problemy, może kłopoty, gdzie wszyscy redaktorzy, praktycznie to byli Żydzi, pan Bromberg, którzy później emigrowali do Szwecji i tak dalej. Jak to wyglądało właśnie w ramach właśnie tej encyklopedii wielkiej, 13-tomowej, polskiej, sprawy obozów koncentracyjnych i tak dalej. Tam były jakieś manipulacje i może chyba mi się wydaje, że profesor Bender czy profesor Reina właśnie w tych sprawach może bardziej by tak bardziej powiedzieli, bo w co drugiej bibliotece jest ta encyklopedia i to jest właściwie taki...
W wielu domach naszych.
Właśnie w wielu domach i chciałbym żeby właśnie wielu osobom właśnie wyjaśnić tą sprawę tych manipulacji czy tych kontekstów politycznych, które wtedy właśnie się pojawiły właśnie na temat właśnie tych obozów koncentracyjnych. O co tam chodziło mniej więcej? No i jakie tam były manipulacje? To dziękuję.
Znaczy, manipulacja była jedna, no bo ona po prostu wskazywała, ta magiczna liczba 6 milionów była cały czas wymieniana. Ja już powiedziałem o tym, że jest to liczba propagandowa. Natomiast jeżeli pan mówi o tych ludziach, którzy wyjechali do Szwecji, no to mogę tylko tyle powiedzieć, że jest już następne pokolenie, prawda, które też zajmuje się wydawaniem encyklopedii. To jest, że tak powiem, jest tutaj pewna korelacja nacyjna, że tak powiem, jest pewna ciągłość. Natomiast jeśli chodzi o współczesne encyklopedie, to jest dosyć ciekawa sprawa. Już właściwie nie mówi się na przykład w odniesieniu do Świecimia o 4 milionach, już mówi się o 1 500 000 czy tam 1 100 000. Pewnie za 2 lata będzie 500 albo 600 tysięcy, prawda? Więc to jest ciekawe. No tak jak mówiliśmy o tym, że Holokaust jest po prostu pewnym ciągiem zmieniających się ocen.
Przypomnę, że naszymi gośćmi są dr Dariusz Ratajczak, profesor Peter Reina i profesor Ryszard Bender. Rozmawiamy, co to znaczy tak zwane kłamstwo oświęcimskie. Numery telefonów dla tych, którzy chcą też podjąć rozmowę, którzy może teraz włączyli się w słuchanie Radia Maria. 655-2355 to dla Polski Północnej telefon, 655-2356 dla Polski Południowej, kierunkowy 056 i dla zagranicy również dwa numery telefonów, 655-2333 oraz 655-2366, kierunkowy 004856 z Europy, z Ameryki 011-48-56. Mamy telefon z zagranicy, proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, zawsze.
Pozdrawiam serdecznie panów profesorów w studiu i ojca prowadzącego. Ja dzwonię z Düsseldorfu, moje imię Gerard. Dziękuję przede wszystkim za tak wspaniały temat, chociaż mi brakuje takiego szerszego aspektu, jeśli chodzi o całą problematykę podjętą, bo uważam, że problem kłamstwa oświęcimskiego nie jest problemem jednostkowym. To znaczy, mam tutaj na myśli, że cały problem narodu żydowskiego w takim ogólniejszym kontekście zawsze był problemem związanym nierozłącznie z fałszem, z zakłamaniem i właśnie pielęgnowaniem tego mitu o tej cierpiętniczej roli narodu żydowskiego. I w tym właśnie kontekście brakuje mi takiego trochę szerszego ujęcia tego problemu, bo przecież wiadomo, że istnieje nie tylko kłamstwo Holokaustu Oświęcimskiego, istnieje również kłamstwo chociażby kulisów rewolucji październikowej i nie będę tutaj wszystkiego teraz wymieniał, za którymi stoi właśnie naród żydowski. I bez tego takiego szerszego ujęcia problemu wydaje mi się jest i trudno zrozumieć te dążenia, które obecnie właśnie obserwujemy w ogóle w polityce i we wszystkich krajach praktycznie dotkniętych problemem żydowskim. To nie jest tylko właśnie w moim odczuciu problem taki jednostkowy i bez zrozumienia takiego właśnie ogólniejszego jest też trudno zrozumieć niektóre właśnie takie przejawy, które się tu i ówdzie pojawiają. To krzyże oświęcimskie, to kłamstwo Holokaustu i takie różne rzeczy. I tego właśnie mi brakuje. Ja bym był wdzięczny. Jestem, muszę powiedzieć, świeżo po lekturze książki pana Franka Brittona Za plecami komunizmu. I tutaj dowiedziałem się również bardzo wiele rzeczy, o których człowiek po prostu nie wiedział. To było zawsze owiane albo tajemnicą, zmową milczenia.
Tym głównie.
Tego poprawnego politycznego myślenia albo przemilczania co niektórych faktów. I że taka panuje obecnie powszechna opinia w społeczeństwie i że się kreuje właśnie takie mity na temat tego rzekomego prześladowania narodu żydowskiego, to jest właśnie efektem tej właśnie zmowy milczenia, tego pomijania niewygodnych tematów i kreowania takich pseudoprawd, które no niestety ludzie nie wtajemniczeni w temacie, bądź też przez lata okłamywani, nie są po prostu w stanie w tym ogólniejszym aspekcie tych spraw podjąć. Ja bym był wdzięczny, gdyby panowie prelegenci coś dodali właśnie jeśli chodzi o te o problem właśnie osiedlania się Żydów we wszystkich krajach europejskich i w Ameryce szczególnie.
Drogi panie, ale gdy dodamy, to wtedy musimy ująć od tego, co dzisiaj jest tematem, czyli sprawy kłamstwa oświęcimskiego. Także niech pan wybaczy, to może gdzieś kiedyś przy jakiejś innej właśnie, tak, audycji dotyczącej osiedlania się ludności żydowskiej w Polsce od czasów Ibn Jakuba, czyli za czasów jeszcze Mieszka pierwszego.
Tak, oczywiście, tylko że bez tego właśnie tego kontekstu.
Nie każdy wie nawet, że już zamieszka, niektórzy wiążą tylko z Kazimierzem Wielkim,
prawda? Tak, no tylko że tego właśnie, uważam właśnie, że w tej sytuacji, jaka teraz istnieje właśnie w tym kreowaniu tych fałszywych mitów, to u źródeł tego leży właśnie niewiedza.
Drogi panie, Polska była niebem dla szlachty, rajem dla Żydów, jak to dalej była, a piekłem dla chłopów.
chłopi mieli najgorzej, natomiast raj dla Żydów było.
Ale czy można krótko dodać, pan ma rację, bo jest bardzo niebezpieczna sytuacja w całej Europie i Ameryce. Pewne instytucje naukowe, finansowe są panowane przez Żydów. I to się robi bardzo niebezpieczna sytuacja. I niestety tacy ludzie jak Ratajczak, czy ja, czy nawet będę, nie wiem, jaki z jego sytuacji w ogóle. Ale dużo cierpimy z tego powodu, bo wiem, że nie lubią nas właśnie dlatego, że my nie damy się szantażować. Ale prawdą jest, co się dzieje w krajach zachodnich. I wiem z własnego doświadczenia, że od tego czasu, kiedy ja wydałem tą pierwszą książkę w sprawie morderstwa Bohdana Piaseckiego, jestem w kręgach naukowych, który jest panowany przez Żydów w Zachodzie, zupełnie izolowany. I jeśli kiedykolwiek byłem zaproszony do różnych kongresach naukowych, to już w ogóle jestem na tak zwanym czarnym liście. No to jest bardzo nieprzyjemna rzecz i niestety tak jest i w Ameryce, i w Anglii, i w Francji, w Niemczech, oczywiście w Polsce też. Ale to nie znaczy, musimy być w defensywie, bo wydaje mi się, jednostka może walczyć o słowach wolnych i jeśli każdy z nas, jeśli jednostka straci swoją osobowość, cześć pieśni, wtedy w ogóle nie mamy prawa do istnienia.
Bardzo istotne to Rajna powiedział.
Ja jeszcze z tego, że jestem na antenie, bardzo panu podziękować za odwagę mówienia prawdy i należałoby tylko sobie życzyć, oby więcej takich ludzi i historyków podejmowało
trzeba się taką przynajmniej zbliżać do tej prawdy. I słuchaczy tak zainteresowanych jak właśnie pan i inni, którzy tutaj zabrali głos.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Dziękuję również. Szczęść Boże. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Urszula z Łodzi. Chciałam zwrócić taką uwagę w związku z tym,